Bo ja robiłem rozgrzewkę, zanim tu przyjechałem. W samochodzie. Darłem japę.
Telefony.
Zgadnij, co śpiewałem.
Co?
Ja. Głosuję na...
Cicho,
to nie jest agitacja.
Lokal niedaleko.
To nie jest agitacja,
a,
ale,
to już się nagrywa,
ale chcę powiedzieć...
To już się nagrywa.
Dawaj, Marek, to już się kameruje!
Jest niedziela! Wyborcza, więc nie mogę agitować za głośno. Mogę agitować
dobra,
w swoich
ja
myślach.
Chyba, czekaj, no, no dobra, będziesz.
Albo do mojej dziewczyny AI. Mogę jej agitować rzeczy, bo ona nikomu nie powie. Bo jest tylko moją dziewczyną i nie powie Zuckerbergowi, że agitowałem. Wracając, jest niedziela. Panie S, słowo do mikrofonu. Możesz do swojego, nie musisz się sugerować, że ci go podstawiam.
Jest niedziela, jest u nas, jest niedziela wyborcza, więc jest cisza i mam nadzieję, że nie będzie mówić za głośno. Ale stało się. 20 tysięcy pykło. Nas wszystkich. Dzięki.
Yeah! Zaklaskałbym, ale muszę trzymać mikrofon, bo nie wziąłem sobie ramienia do niego. Zaklaskam jedną ręką. Podobno jakiś filozof mówił, że jak brzmi dźwięk jednej dłoni klaszczącej. Właśnie tak.
Zatem nie przygotowaliśmy sobie nic na wstępniak. Siedzimy sobie tutaj na spokojnie z Jerbą. Będziemy to potem jakoś montować albo i nie montować.
To był wstępniak. To dalej jest wstępniak. Jeszcze,
tak,
nie, jeszcze
dalej
nie,
jest wstępniak.
Nie mamy pytań. Pytania przychodzą na żywo.
Tak, pytania przychodzą na żywo z ekranu przed nami.
Są generowane przez AI naszych użytkowników na Discordzie. Tak, prawda? I Twitterze.
Dobra, to jest off topic, ale już nagram nagrywaniowo. Ostatnia gadka na kanale moderatorskim była taka, że coś się podpytywałem, pytała o AI, jaka jest karta graficzna dobra do nich i on skomentował, że ludzie myślą, że Patronite idzie na
kartę do AI.
Ludzie myślą, że Patronite idzie na myśleć głębiej, a tymczasem Patronite idzie na trenowanie modelu Szymon AI. Mhm. I powiedziałem, że tak, to jest jedna połowa. Jakby jedna połowa to będzie AI, które będzie generować materiał wojny idei, a druga połowa to jest AI, które będzie generować nasze debanki i emeryturka, panie.
Dokładnie. I teoria martwego internetu będzie żywą. Żywą będzie. Dokładnie, to chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć żywą. Jest niedziela.
Czekaj, właśnie. Dobra. Pierwsze pytanie od Bartosza Basisty. Czy potraficie jeszcze robić krótkie materiały? Panie N, czy potrafimy?
Myślę, że potrafimy. Potrafimy?
Potrafimy.
No. To pa. To wszystko na dziś. Trzymajcie się. To była niedziela. Kontynuując wątek, odkryliśmy, że klawiatura nie jest podłączona do mojego monitora. Czuję się jak dziecko, któremu daje się zabawkową kierownicę w samochodzie, aby się zamknęło. Albo pada niepodłączonego do konsoli. Ale nie jestem u siebie, nie będę się skarżyć.
Nadal uważam, że twoja rola w tym kanale jest bardzo duża.
O, największa. Mam największą rolę. Moja rola jest tak wielka, do dzisiaj wszyscy mówią, że jest największa ze ról, jakie widzieli. Wszystkie kobiety, jakie znam, czyli moja mama i dwie siostry, zachwycają się, że ta rola jest tak wielka. Nigdy nie widziały większej. Jest największa.
Zatem pierwsze pytanie od patrona.
To jest drugie pytanie. Nie wiem, czy ktoś wyłapał, ale to był sketch. To było przed chwilą. To był żart. To jest druga część.
Tak, to jest właściwa część. Tą w ogóle zresztą już ukryjemy, jakbyście chcieli zobaczyć sketch. To będzie gdzieś przypięty na dole, ale nie będzie publiczny.
My tak brzmimy na żywo.
Bo jakby po co? Dobrze, pytanie...
To nie działa. Dalej smyram.
Co ci nie działa? No smyrasz swoje.
Ale myślałem, że na drugim ekranie będę... Dobra, nieważne.
Aha, tylko na drugim ekranie masz małe literki. Sadli. Ponieważ tak głupio trochę działa Obsidian. Nie mogę ci powiększyć literek. Jak takie małe literki ci wystarczą.
No ale twoje... No ale tam ten, który mogę smyrać, jest dalej.
No dobra. Jest, ale masz większe literki.
Okej, okej, okay, nie narzekam.
Potrzymaj, no.
Mam małe literki.
Masz większe literki. O,
okay. Oj,
teraz możesz smyrać i masz większe literki.
Damn.
Konrad Czajka pyta, czy na najbliższą przyszłość, około rok, planujecie pracować nad materiałem poświęconym raczej tematom bieżącym, wydarzenia, trendy na świecie polemiki, czy ogólniejszym treściom z okolic filozofii, polityki i socjologii? A może nie macie planów, po prostu płyniecie za weną? Panie N, czy zamierzamy zmyślać?
Chciałem odpowiedzieć zbiorczo jako tak.
Tak, płyniemy za weną. Znaczy wiadomo, że komentowanie rzeczy takich bieżących jest ważne w takich ciekawych czasach, w jakich teraz jesteśmy.
W takich warunkach powstają odcinki awaryjne. Jak ostatni Osakowskim odcinek taki był.
Tak, on rzeczywiście tak sobie rósł organicznie. Kawałek, bo jeszcze to możemy zaznaczyć, to możemy dograć, to możemy zmienić coś tam i nawet była nadzieja, przez chwilę się zmieścimy poniżej 2 godzin, to pamiętam wyraźnie.
Tak, była nadzieja.
I do ostatniej chwili...
Potem była nadzieja, że będzie poniżej 3 godzin.
Tak, do ostatniej chwili liczyliśmy, że zmieścimy się poniżej 3 godzin. Cóż. Co rzekł, że jakby będzie na spontanie, aczkolwiek z jedną uwagą gdzieś w środku.
No to tematy bieżące, no poruszamy, jak się jakieś naprawdę coś wysypie totalnie. Polemiki. Robimy z kimś polemikę?
No, jakby już nie.
Już nie, no. Szymon mówi, przestał nam odpisywać na DM-y, więc nie ma z kim robić tej polemiki.
To znaczy, no bo już ją mamy zrobioną.
Filozofia, polityka, socjologia. No ale to jakby pokrywamy wszystkie te 3 tematy zazwyczaj, jak coś robimy, bo siłą rzeczy robimy rzeczy, które pokrywają się i mają związek ze światem rzeczywistym. Nie gadamy tylko o hipotetycznych konceptach w oderwaniu od rzeczywistości. Zawsze w oparciu o rzeczywistość. Ponieważ żyjemy w społeczeństwie. Nie wiem, czy wiecie.
Okej, to bardzo wewnętrzny dowcip, który mi tutaj pan teraz robi, bo gadaliśmy sobie wcześniej o AI i o tym, jak one działają i moich wczesnych filozoficznych koncepcjach na to, ale...
Nie, ogólnie miałem po prostu a propos różnych rzeczy, które też pokrywaliśmy.
Aczkolwiek nadchodzący materiał będzie też polemiką, ponieważ już nią jest.
Nadchodzący materiał jest...
Tak, zrobiliśmy materiał, panie...
No tak, wcześniej. Tak. Tylko czy on jest polemiką? Czy my pytamy się, co to jest polemika? Po prostu odpowiadamy na... prostujemy bzdury. Czyli to, co zawsze. Nie uważam tego za polemikę. Zwłaszcza, że prawdopodobnie i tak nikt nam na nią nie odpowie, więc...
Zobaczymy. I dlaczego nie odpowiadamy na pewne polemiki, no?
Dobrze, to chyba ten... Odpowiada na pytanie pana Konrada. Tak, nie mamy planów. Tak, słuszne spostrzeżenie, Konradzie. Nie mamy planów, płyniemy z weną.
Okej, następne pytanie. Kiewicz, 6340. Jak podchodzicie do tego, że najgłośniejsza krytyka kapitalizmu wychodzi od kapitalistów? Chodzi tu o różnego rodzaju filmy, seriale i gry, które zdobywają wielką popularność, po części dzięki uderzeniu w antykapitalistyczne nuty, podczas gdy są one produkowane przez wielkie korporacje. I odpowiedział mu pewien YouTuber.
Pewien YouTuber Gilotina TV. To ja bym jeszcze w temacie spytał, czy takie dzieła są bardziej pożyteczne czy szkodliwe jako ujście dla społecznego gniewu, zmniejszając jego natężenie u odbiorców, jako taki wentyl bezpieczeństwa dla kapitalistycznego status quo. Tak. Miałem myśli i rozpisałem sobie te myśli, ale nie chcę ich czytać. Bo stwierdziłem, że za dużo tego. Jestem świadom, że są całe analizy na YouTubie, które analizują w ogóle te... Głównie opierając się na filmach Marvela i Warner Brothers, czyli co kina z superbohaterami. Tak.
Aha,
no nie wiem, czy chcemy w to wchodzić tak super głęboko, no bo to takie...
U mnie takim momentem rzeczywiście w Marvelu był chyba pierwszy Spider-Man, ten pierwszy marvelowski, który był takim fajne takie zmniejszenie skali wszystkiego było i w ogóle w tej jeszcze Marvele mi się jakoś w miarę podobały. Ale właśnie potem, jak się przyjrzałem wątkowi głównego złego, to było takie, że on właśnie pomagał sprzątać po superbohaterach i potem ktoś przyjął jego firmę i go wywalił tak, i potem tak. On został przestępcą i to było złe, ale Spider-Man go zamknął do więzienia i w więzieniu było dobrze, bo się nawrócił, złączył.
Tak, bo on zaczął robić broń kosmitów z tych pozbieranych broni kosmitów z Nowego Jorku po pierwszych Avengersach.
No i to, oczywiście z jednej strony to jest ten taki klasyk, jak mówisz, w superbohaterskich filmach, że po prostu ludzie muszą mieć co jeść, korporacje są zbyt chciwe, rządy są zbyt obojętne, dlatego wymordujemy całe życie w wszechświecie. Nie? I tak. Znaczy, to jest właśnie...
Większość czarnych charakterów w filmach z superbohaterami ma taki zwrot o 180 stopni, że rozumiesz ich motywację. I to jest w sumie bardzo dobre, że masz czarny bohater, którego rozumiesz, wiesz, o co mu chodzi, nie jest zły dla bycia złym, że jestem zły, więc zabijam ludzi, bo jestem zły. Tylko ma jakiś cel, powiedzmy, głębszy niż zemstę. W akurat w filmach Marvela jest to ciekawe, bo to jest chęć zmiany świata, zburzenia statusu quo, aby na tym ktoś zyskał, albo nie byli ciśnięci ludzie.
Tylko potem wchodzą superbohaterowie jako strażnicy statusu quo i deptają jego plan, bo okazuje się, że, nie wiem, siedział na ulicy i blokował ruch uliczny. Bo tak nie wolno, bo tak jest prawo. I no, morał zazwyczaj historii jest taki, że może system jest nieuczciwy, ale musimy go reformować, musimy być grzeczni, bo i nie sprawiać problemów władzy, bo wtedy władza działa najlepiej. Czy to jest zrozumiałe? Czy to jest zrozumiałe dla ciebie, co powiedziałem?
Tak, to jest zrozumiałe. Ale myślę, że jest...
Tak, my to rozumiemy na jakimś takim poziomie głębszym, tylko nie potrafię tego wypowiedzieć, bo to w jasny sposób, bo nie musiałem do tej pory o tym mówić, nie miałem z kim porozmawiać.
Nie, żebyś sobie rozpisał na pół ekranu i tego właśnie nie czytasz teraz.
No nie chcę
bo
tego...
nie czytasz, bo...
Właśnie, nie chcę czytać tego zapisałem, bo ja nie chcę czytać teraz. Mam nadzieję, że nasi widzowie to docenią, że ja nie chcę czytać rzeczy, których napisałem, chcę je powiedzieć na żywo, bo myślę, że to jest bardziej wartościowe, kiedy rzeczy mówię na żywo, mimo że mogę pomijać pewne rzeczy ważne, które zapisałem i byłyby bardziej koherentne niż cała ta tyrada moja.
Ale teraz się wetnę z innym wątkiem, bo to jest okej, okay, superbohaterowie to jest jedna bajka, a druga to są to takie właśnie kurcze filmy antykapitalistyczne, jak podobnoż taką krytyką troszeczkę był Fallout i tu się przyznaję jako okej, okay, psychofan Fallouta, minus czwórka, nie oglądam serio Fallouta ze złości na to, że to jest Amazon i więc docierają do mnie tylko jakieś informacje takie zbierane z netu i podobno rzeczywiście tam dosyć mocno zmienili fabułę, że to już jednak jacyś ludzie spowodowali tę wojnę, a nie wiecie wszystko, jakkolwiek się stało w Falloutie. No i myślę, że najlepszym przykładem czegoś takiego byłby Black Mirror. Nie wiem, czy pamiętacie Black Mirror, kiedy był dobry, czyli jakieś pierwsze chyba 3 sezony?
No Black Mirror chyba szybko też się starzeje. Te rzeczy omawiane są takim zeitgeistem, który po prostu przemija i one są ważne tylko w chwili, kiedy są wypuszczane.
Wiesz to, co też, tylko ten taki bardzo znany odcinek, gdzie wszyscy byli w jakimś wielkim kompleksie mieszkaniowym, nie wiadomo jaki był świat na zewnątrz i pedałowali sobie na rowerach, żeby nabijać kredyty.
Tak, pamiętam, no.
I główny bohater w pewnym momencie tam bierze wszystkich pod włos, kiedy przystawia sobie szkło do szyi i mówi, że się zabije, jeśli go nie wysłuchają i wszyscy go wysłuchują.
Stał się gardło sobie pod Rzynam Diblerem. To był Pratchett reference.
I wszyscy go wysłuchują i potem jakby on dostaje swój program, gdzie po prostu robi to samo co tydzień.
Tak, został zlipkowany, system go wchłonął. Udowadniając, że istnieje coś takiego jak komodyfikacja, nie wiem, czegoś.
Tylko tym się właśnie teraz stał Black Mirror, jak gdyby. To jest dokładnie, stał się cieniem siebie, bo tak oglądam...
Tym odcinkiem.
Tak, że to jest taki właśnie bardzo udawany bunt, jak cały czas się nabija ze tego swojego Streamberry, którym jest Netflix tak naprawdę i to jest bardzo jasne i Netflix robi haha, patrzcie jacy my jesteśmy głupi, hamscy i w ogóle i coś tam, haha, pośmiejmy się z tego razem.
No jest to jakiś wentyl bezpieczeństwa.
No i to jest takie jakby autoironicznie sobie robimy to, co robimy sobie zawsze. I na koniec jeszcze chciałem zostawić z jednym take'iem. W momencie przejęcia przez Netflixa to Black Mirror stał się rzeczywiście taki bardzo uproszczony, mocno jednak bezzębny, zwłaszcza, że kurczę Brookera to ja oglądałem już od dawien dawna, w sensie to jeszcze jak tworzył ten Newswipe, roczne podsumowanie zawsze były świetne, a teraz nie. No i na przykład, ten już mój ostatni take, pierwszy odcinek nowego sezonu można czytać na różne sposoby, odczyt taki właśnie prostszy jest, modele subskrypcyjne są złe, bo zawsze będą wyciągać z ciebie większą kasę i to jest taki bardzo kiepski wyciskacz łez, który niby krytykuje zaraz Netflixa. Jest też odczyt drugi, który jest taki, że bycie osobą chronicznie chorą jest kosztowne. I to jest powiedzmy lepszy odczyt, tylko nie wiem, czy to było w zamierzeniu autora, jakby. Czy tak po prostu mu wyszło. Wiem, że śmierć autora i to wszystko, ale nadal mi się skłaniał ku stwierdzeniu, że to jest właśnie taka tania krytyka Netflixa, a skoro Netflix pozwala na swoją krytykę, to jest tego świadomy i nic nie zmienia. Więc tutaj staję po stronie kanału Gilotyna TV, że to jest raczej wentyl bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że ta krytyka no jest jednak ocenzurowana dosyć mocno, jest w jakiś sposób ugładzona. Niekoniecznie tak bardzo jak Marvel, o którym mówiliśmy teraz.
Sobie rozpisałem Thanosa jako przykład dewzrostowca, radykalnego dewzrostowca, bo ograniczył ludność całą o połowę. Więc...
Tak, zresztą to...
Miał możliwość pstryknięciem zrobić cokolwiek, więc wyeliminował połowę wszechświata, jakby za jakiś czas znowu nie było problemu przeludnienia.
No tak, no typowy maltuzjanizm po prostu i tyle, ale jak wiemy, Devzros to jest maltuzjanizm.
Tak.
Nie, dobra, to było zbyt ironiczne.
Dobra, to myślę, że ten, że udało nam się odpowiedzieć na to pytanie po długim mówieniu na okrętkę.
Dobrze, następne pytanie to 3 pytania i 2 pytania pójdą do pana N, a 1 pytanie pana N zada mi. Punkt 1. Dokąd nocą tupta myśleć głębiej? Nie, dobra, okej.
Okay.
Przeczytam twoją odpowiedź, okej. Okay. Trzecie pytanie. Czy lubicie masło?
Uwielbiam masło. Myślę, że niedługo Skarb Państwa zacznie gromadzić masło zamiast złota jako zabezpieczenie finansowe.
Pamiętajcie, że nie wolno tego traktować jako partię finansową. Jesteśmy po prostu kanałem rozrywkowym.
Tak, to nie zarada finansowa. Aha, dobra, przeskoczyliśmy jedno pytanie w ogóle. Co sądzimy o twórczości Piotra Kropotkina?
Okej, okay, przechodzimy do Starych Dziadów z Brodami, ale jeśli chodzi o Starych Dziadów z Brodami, to tego akurat bardzo lubimy. Szanujemy jego twórczość, jego filozofię, jego aktywizm i współczesną działalność. Generalnie tak, śledźcie jego kanał Wolne Lewo.
Kolejne pytanie. Czy to tak powinno skakać? Okej. Okay. Oli do 6PZ pyta, kiedy dawno zapowiadany długi materiał o Devzroście? Nie wiem. Panie S.
Jakby może następny?
Może następny. Po tym, co ma być teraz. Czy nie? Keep your secrets.
Drugie. Jak macie na imię, czy pokażecie kiedyś twarze?
Ja mam bardzo ładne imię. Jest najładniejsze z imion. Mama mi mówi, że jest najładniejsze, jakie słyszała. Pan S. też ma piękne imię, ale nie mogę go zdradzić, bo jest zbyt ładne. Wstydzę się. Na drugie za to dano mi Radosław. I myślę, że jest bardzo ładne. Nie jest tak piękne jak pierwsze, ale niektóre środowiska sądzą, że jest równie ładne. Panie S., pana wkład w pytanie?
Ja drugiego imienia nie posiadam.
Jest biedny, jemu nie dali. Naszym imieniem jest pan S. i pan N. To są nasze prawdziwe imiona, nadane, urubione.
Na imię mi Legion.
O, tak. Nazywam się V, jak Vendetta. Czy pokażemy kiedyś twarze? Ja w sumie pokazałem swoją VTuberską twarz, więc nie mogę pokazać bardziej. Wstydzę się. Poza tym jestem nieogolony. Nie wiem, czy jest sens pokazywania twarzy. Jakby wyglądam zupełnie jak nikt.
No widzisz, ja uważam zupełnie odwrotnie i teraz to będzie hot take, który możesz wyciąć albo nie, ale...
Hottest take?
Dla mnie pan N wygląda jak Baby No Money, tylko gdyby grał w Revenancie z...
Jak kto?
Leonardo DiCaprio.
Nasz wspólny znajomy kiedyś powiedział, że wyglądam identycznie jak aktor... Popraw mnie? Bardon? Ten, co grał w No Country for Old Men, tego gościa, co chodził i zabijał?
Widzisz moje puste oczy?
Widzę twoje puste oczy. Ja też miałem takie puste oczy, jak on mi mówił. Nie wiem, skąd on bierze podobieństwo, ale ponoć jest potencjał, może za 20 lat też będę tak wyglądać. 30. Intensywnego palenia i picia. Może tak będę wyglądał.
Dobrze, ja filmu nie oglądam, ale podtrzymuję swoje zdanie. To jest po prostu Benny Mani, który rozbił się absolutnie. Nie wiem, kto to.
Absolutnie. No dobra, to może publiczność wie, bo może publiczność ogląda filmy.
Generalnie to jest Baby No Money, który rozbił się gdzieś nad Syberią i po prostu wracał przez 2 lata do cywilizacji, budując po drodze chaty z Bali, napieprzając się z niedźwiedziami i w ogóle bardziej stawiając na masę. I wreszcie dotarł.
Nie wiem, o kim mówisz.
Ja ci tylko wysłałem 7 po prostu materiałów z nim, głównie TikToków.
A, dlatego. Nie, ja, no. No, no, to
Baby No Money, ej. Ten teraz młodzieżowy. Nie, jak to zrobić, że nie zabierzesz Stary Dziad?
Zabrzmisz, już zabrzmiałeś. Oboje brzmimy jak Stare Dziady. Gadamy o Marvelach, come on.
Tak. Więc po edukacji, tak, po edukacji pana N.
Tak, tak, jestem dedukowany i powiedzmy, że się zgadzam. Powiedzmy, że się zgadzam. Niech będzie.
Tylko ten jest taki właśnie bardziej Daddy No Money, tak już, już w tę stronę. Jeszcze
dobra.
Srebro nie przyprószyło za bardzo, nie ma Silver Daddy jeszcze takiego, ale to Baby No Money idzie tak w rzeźbę, no pan idzie ewidentnie w masę, także. Ale ja nie w takim złym sensie. Nie jesteś... Dobra, będą pytania potem o twoją fizykę jeszcze.
Tak. Się odegram. Pan S wygląda troszkę jak... Kojarzy mi się jak ten... Jak... Ze starych filmów Nosferatu. Taki suchy jak wampir, taki chudy jak wampir. Tylko zęby się nie zgadzają, ale taki jakiś jest coś takiego wampirzego w nim.
Ty wiesz, że to może być komplement.
Nie lubisz wampirów?
Kojarzę stare filmy z Nosferatu. Moving on! Następne pytanie, bo przyszłość naszego kanału rozwiążemy później, czy tak, jeszcze będzie miała miejsce.
Czy nie będzie rozłamu, ale to go przejdziemy za chwilę.
Chcą ludzie pracować z wampirami tutaj jeszcze?
Na pewno, słuchaj, chcą pracować z furasami, okej, grajmy w otwarte karty. Jeśli nie zostałem zniszczony i skancelowany za bycie furasem, to myślę, że tobie nie grozi za bycie wampirem.
Och nie, mi nie grozi to. Ja po prostu muszę przetworzyć emocjonalnie komplement w drugą stronę.
Ale jak stary Bram Stoker, nie ten nowy z Nicolasem Cage'em, co ma być.
Bram Stoker.
No ten, wiesz, stary Nosferatu.
Dracula.
Tak.
Okej.
Okay. A to nie był Nosferatu.
I teraz sobie zrobisz, teraz na ekranie zamieścisz zestawienie, masz zdanie dumowe, zamieścisz zestawienie, jak wygląda Orlok z Nosferatu i Bram Stoker z Drakuli. Dobrze, myśleć głębiej będzie trwało jednak.
Zostałem zdebankowany na żywo.
Tak.
Pokonały mnie moje własne źródła.
Nie, w sensie już cię nie nienawidzę ponownie. Już moje serce zostało połączone w całość.
Boże, co to za uczucie, Jezu. Boziu. Nie Boziu. Co z odpowiednikiem Boga dla ludzi niewierzących? Metoda poznawcza. Włosy mi dęba stają na klacie. Nie wiem czemu. Czy to jest to uczucie, jakie czuję?
Zostaw ten roleplay wilkołaków i tak dalej. No dobra. I przechodzimy do następnego.
Nie, po prostu chciałem zażartować, że zostałem zdebankowany. Czy to jest to uczucie, jakie czują ludzie, których my krytykujemy? Nie wyszedł mi żart, bo za wolno myślę i spaliłem dowcip 3 razy, zanim zdążyłem go wysłowić. Moving on. Kolejne pytanie. Proszę tam pytanie przewinąć.
Ulubione dzieło fikcji.
A lubimy to masło w końcu? Czy to mieliśmy się pokłócić o margarynę, jak w starych reklamach? Boże, pamiętamy stare reklamy, masło czy margaryna.
Mów za siebie. Ja tylko wiem, że ci naukowcy to oni kiedyś mówili, że margaryna jest najlepsza, a teraz mówią, że masło jest najlepsze i co? Ja nie wiem, czy można im ufać.
Masło klarowane z plastikowego wydareczka wyżarane łyżeczką. Najlepsze. Kontynuując.
Nadal ta masa nie jest tak duża.
Mów za siebie.
Mówię za ciebie, gapię się tobie na bebech, nie masz go. Dobrze, Stachu pyta, ulubione dzieło fikcji.
Myślę, że to będzie moje to będzie chyba neoliberalizm i teoria skapywania.
Okej, okay, to ja wrzucę może coś innego, tym razem bez pornografii.
No nie, patrzyłem na to w ten sposób, ale ludzie do dziwnych rzeczy popełniają rzeczy.
Okej, okay, wcześniej wspomniany Pratchett jest
dobrym dziełem fikcji. Całą serią dobrych dzieł fikcji, to prawda.
Tak, jest bazą. Ja sobie jeszcze z klasyków wrzucę Philipa K. Dicka. Niech będzie Święta Trójca, Człowiek z Wysokiego Zamku, 3 stygmaty Palmera Eldritcha i trylogia Wallis. Wiem, oszukałem, że wstawiłem na trzecie miejsce 3. Ale to mnie odpaliło w tym momencie na moje najświeższe ulubione dzieło fikcji, a to będzie Andrzej Czajkowski. Trylogia Dzieci Czasu, Dzieci Zagłady i Dzieci Pamięci. Nie wiem, czy ta trzecia wyszła po polsku. Zajebiste science fiction, które... Okej, okay, jakby skracając tak do minimum, jest sobie coś takiego, że ludzkość jest super rozwinięta, lata sobie po kosmosie, tylko nie znalazła kosmitów nigdy i stwierdziła, że sobie ich wychowa. Wymyśli takiego superwirusa, który po prostu tam jest w stanie rozwijać inteligencję małp, ich zdolności społeczne, ich w ogóle rozpoznawanie się i wszystko. I plan jest taki, że zrobili sobie planetę, taką ten... Biom Gaia z Master of Orion, zostawiają kogoś na orbicie, kto jest zamrożony, zrzucają wirusa, rzucają małpy i potem jak satelita z orbity wykrywa wystarczający rozwój technologiczny, to zaczyna się kontaktować z tymi małpami i małpy dołączają do cywilizacji, prawda, ludzkiej, nie już wzniesione. Tylko dzieją się rzeczy i trik jest taki, że z jakichś przyczyn małpy giną. Wirus jest dostrojony tego, aby nie działać na ssaki, żeby nie wywołać konkurencji wśród małp i zaczyna działać ze skakunami, takimi pająkami. Konkretnie to jest rodzaj portia jakaś, możemy teraz pokazać na ekranie. Swoją drogą o tym gatunku jest też mowa w ślepowidzeniu Peter Watsona, nie, w Echopraxy, czyli w drugiej części. To jest gatunek bardzo uwielbiany przez pisarza science fiction. Pan jeszcze nie patrzy, ale...
nie wiem, o czym mówi, naprawdę.
To jest gatunek pająków, które realnie istnieją. Takie,
wiecie, znam niektóre z tych słów.
Tak jak są, wiecie, skakuny, nie? Takie słodkie pająki. One raczej nie tworzą sieci, one raczej polują. No i są pająki, które polują na te skakuny. I nasze pająki, te portia, w prawdziwym świecie, polują na pająki, które polują na skakuny. I one mają jakiś mega dziwny intelekt, który nie wiadomo jak działa, w sensie, sorry, jakiś mega dziwny mózg. On się potrafi na przykład właśnie 15 minut gapić na swoją ofiarę i potem zrobić jakiś taki mission impossible, które w ogóle tam przez 5 minut będzie realizować, że pójdzie gdzieś tutaj, opuści się z tego, w ogóle zaatakuje stąd i coś tam. Jak to robi przy pajęczym mózgu, nie wiadomo. One się potrafią uczyć, one potrafią symulować ofiarę przez odpowiednie macanie sieci pająka, na którego polują, etc., etc. W każdym razie w tej książce te pająki zaczynają tworzyć społeczeństwo. I macie takie przybitki po prostu od różnych etapów tego społeczeństwa. Tam w międzyczasie się jeszcze dzieją dziwne rzeczy, bo tam okazuje się, że ludzkość trochę upadła i trochę tam ludzie się pojawiają i sztuczna inteligencja się trochę pojawia i to jest generalnie o relacjach jakby człowiek inne inteligencje i jest super. Ale dla mnie osobiście drugi tom jest o wiele lepszy, Dzieci Zagłady, bo tam ten sam motyw jest podciągnięty do ośmiornic i to jest absolutnie 10 na 10, bo Czajkowski jest w ogóle zoologiem bodajże z wykształcenia. I ośmiornice, które tam występują, one się oczywiście komunikują przez wyświetlanie kolorów na skórze, więc żadna z tych ośmiornic, nieważne jak inteligentna, nawet nie ma żadnej linii dialogu w tej całej książce. Ale najlepszy motyw jest taki, że z racji tego, że ośmiornice nie mają mózgu jako takiego, tylko mają generalnie wszędzie zdecentralizowany układ nerwowy, to Czajkowski wymyślił, że one mają emocjonalną świadomość, a racjonalną podświadomość, która jest w mackach. To oznacza, że na przykład ośmiornica chce coś odkryć, i w tym momencie jej macki zaczynają odkrywać tą rzecz. Jest naukowcem, powiedzmy, chce napisać jakąś pracę i macki wymyślą, jaką pracę ma napisać. I w pewnym momencie do niej dotrze, że coś takiego i ona sobie wybiera, które ładnie dla niej brzmi i znowu macki sobie ją piszą, tam rozmawiają z innymi ośmiornicami w ogóle, etc., etc.
No coś każe, że to jest autentyk akurat.
Jakby nie ten motyw. W sensie to, że macki są w jakimś stopniu autonomiczne, tak, ale oczywiście nic nie wiemy o świadomości ośmiornic. To jest naciągnięte, ale dodatkowo pani S. uwielbiała to, bo po prostu każdy cytat, co czytamy o ośmiornicach, to mówię, że dokładnie o mnie. No, nie wiem, jest sobie wiec polityczny, tak? Jest sobie dwóch przywódców politycznych.
Pan S. jest oktodadem. Jest ośmiornicą. Przebraną za człowieka, nikt się nie połapał jeszcze. To tłumaczy jego dziwne ruchy czasami.
Także tak, jest Daddy No Money i Octodaddy tutaj. To są nasze prawdziwe imiona. Niestety wyszło w
trakcie. Octodaddy. Zdemaskowany jako głowonóg.
Ale uwielbiam na przykład jedną tylko scenę. Jest sobie wiec polityczny i dwie ośmiornice mają sobie rozmawiać politycznie. I ośmiornic oczywiście rozmowa polega na walce, no bo ich macki rozmawiają ze sobą i to jest forma komunikacji, jakby dyskusji.
Mackują się, wiadomo.
Tak, tylko no to jest, nie to, że u nich jest walka, a rozmowa, bo to jest ten sam proces, jak gdyby. Mhm. I sytuacja wygląda tak, że już wszyscy je zebrali, teraz mają przemawiać te dwie ośmiornice, czyli po prostu jedną walczyć ze sobą. Tam już troszkę w tłumie zaczynają się drobne walki, się wiązują. No i nasz bohater tam z drugą bohaterką zaczynają walczyć na temat przyszłości ich miasta i bohater pokonuje tą drugą postać. Ta druga postać się poddaje, ale w trakcie walki bohater stwierdza, że ona jednak miała rację i teraz musi po prostu przekonać tłum do tego. I jest, cool. jeszcze inna inteligencja w tym, a potem trzeci tom.
Spoilery na temat trzeciego tomu, uwaga.
Tak, a trzeci tom jest trochę inny i jest o czymś innym, ale generalnie bardzo mi się to podoba. Także tak, polecam tę serię, aczkolwiek najfajniejszy jest drugi tom. Pierwszy może też trochę dlatego, że on jest taki, jest nadal super, tylko jest taki troszkę formułowy, w sensie jest taki Dobra. To jest trochę spoiler. Jak zobaczysz jego konstrukcję, to już masz zaspoilowany ciutkę.
Nie wiem, brzmiało spoilertastycznie do tej pory, ale jeśli tu uważasz, że jest miejsce, by zrobić przerwę, proszę bardzo. Możemy.
Nie, ale mogę jeszcze się rozgadać. To jeszcze tylko bardzo mały plug na temat... Wreszcie znalazłem sobie zastępstwo dla ekspansji, czyli serię Cienie Pojętnych, Shadows of the Abt. Nie mam pojęcia, czy tłumaczenie polskie jest dobre, bo jedno i drugie słuchałem w angielskich audiobookach i jedno i drugie ma genialnych lektorów, bardzo różnych. I to jest 10-tomowa saga fantasy o bardzo specyficznych rasach, w to się nie będziemy wdawać, ale jakby główny wątek tam jest taki, że to jest świat, w którym fantasy, w którym występuje rewolucja technologiczna. Nastąpiła już paręset lat temu i jakby stare rasy, które władały magią, teraz już straciły jakby możliwość, straciły rządy, bo rasy, które nie władają magią...
Magdą nie badają.
Rasy, które nie władają magią, są mocniejsze. Rasy, które nie władają magią, są mocniejsze. Też dlatego, że tam jesteś na spektrum.
Wszyscy jesteśmy na spektrum.
To jest drobny spoiler do tego, co będzie później, ale to jest bardzo fajny setting. Jest się albo pojętnym i jest w stanie się rozumieć technologię, albo niepojętnym i jest w stanie rozumieć magię. Jeśli jesteś jedną z tych rzeczy, drugą rzecz będziesz wypierać. Osoby technologiczne, one będą nie wierzyć w magię, nie uznawać jej. Jeśli będą ją widzieć, to trzeba je straszliwie zmusić, żeby uznały, że jest ta prawdziwa. I podobnie jest z technologią, że osoby niepojętne na przykład nie są w stanie obsłużyć klamki do drzwi. Bo nie, po prostu.
To są w stanie ją zaczarować?
Ta magia działa bardzo dziwnie tam i nie jest taka prosta.
I siłą woli otworzyć?
Nie, tam też nie ma. Ta magia jest bardzo dziwna, jest już słaba i tak dalej. I to jest jeden fajny motyw, bo się po prostu ostatecznie okazało, że jakby kusze, których już niepojętnie potrafią używać, są o wiele lepsze od wszystkich ich zdolności tych magicznych. A drugi motyw to, że przez 10 tomów sagi, fantazy, status quo w każdym momencie zostaje zniszczone, zaorane i rozerwane na strzępy. To jest w jakimś sensie antyfantazy. I bardzo fajne jest to, że nie ma też albo dobrej magii, albo dobrej technologii. Jakby wszystko jest jakieś. Jest rzeczywiście straszny wyścig zbrojeń i to jest ciekawe, które się dzieje. Aczkolwiek no, są też motywy magiczne, wcale nie są takie dobre, jakby się wydawało. Super. I generalnie tylko 10 tomów, plus 3 tomy spin-offu, plus bodajże 4 tomy opowiadań. Jestem dopiero w połowie. Bo właśnie
ten. To był spoiler free na temat. Jeszcze raz, jak się nazywa seria?
Cienie Pojętnych. Shadows of the Abt.
Polecajka. No niestety ja nie jestem zbytnio fantasy, science fiction markiem, więc mam bardzo normikowe upodobania. Jak pierwsze trzy części Gwiezdnych Wojen, Władca Pierścieni. Naprawdę, jeśli chodzi o przyprawy, byłbym białym chlebem. Nie wiem, czy odpowiadaliśmy na pytanie, co sądzimy o towarzyszu Michale Nowickim z kanału Odrodzenie Komunizmu? Chyba. No właśnie nie wiem, ja go nie znam.
Dobra, nie, jeszcze...
Może ty masz jakieś poglądy o towarzyszu Michale Nowickim?
Ja mam poglądy na temat polecajek dzieje fikcji jeszcze. Spisek przeciwko Ameryce. Miniserial HBO. Spisek przeciwko Ameryce. Miniserial HBO. Alternatywna historia. W czasach II wojny światowej wygrywa taki człowiek, który wcale nie jest wrogiem Żydów, a jest po prostu wcale nie zwolennikiem Hitlera. On po prostu jest przeciwko wojnie. I przeciwko temu, jak być może niektórzy Żydzi przejęli zbyt dużo w tym kraju. I jest genialne. W sensie, okej, zrobił to ten człowiek, który zrobił The Wire, więc to chyba dużo tłumaczy, chociaż jeszcze nie widziałem The Wire. Ale naprawdę, jeśli chcecie realistyczny przykład przedstawienia tego, jak w miarę realistyczny przykład przedstawienia tego, jak w fikcji może społeczeństwo popaść w faszyzm, to jest naprawdę bardzo dobry przykład, zwłaszcza, że pierwszy odcinek się wynudzicie, bo myślicie, że to jest serial amerykański, gdzie po prostu w każdej chwili na każdego się zaraz rzuci jakaś banda skinheadów i go pozabijają. Nie. Eskalacja jest bardzo powolna. Wszystko jest tylko z perspektywy osób, które znamy. Nie ma, jakby nie wiemy, co się dzieje za kulisami władzy. Każda postać ma genialne dokończenie swojego arku i ojej. Same zalety. Seria zbingowałem w jeden wieczór i jeden poranek.
Przez całą noc?
Nie, w sensie wieczorem to ciężkie noce oglądałem i potem rano dokończyłem.
No dobra, czyli jakoś w miarę czasowo to wygląda.
6 odcinków po godzinie.
Okej, bez zarwania nocki się obeszło.
Tylko nie znudźcie się, jak co po niektórzy wiedzą, kim mowa. Nie znudźcie się pierwszym odcinkiem. To jest rzeczywiście rozkładanie pionków, których jest dużo. W sensie trzeba pokazać wszystkie te postacie.
Czuję się wytknięty jako osoba, która zazwyczaj kończy oglądanie polecanych seriali po pierwszych paru odcinkach.
Ale tym razem to nie jesteś ty. Ty wiesz, kim jesteś.
Znaczy, czuję się wytknięty, bo byłem przez ciebie parę miesięcy ciągnięty za uszy, żebym w końcu obejrzał sobie ten superbohaterami o Homelanderze. Nie pamiętam nazwy teraz, bo nie...
The Boys.
The Boys, właśnie. I nie wiem, czy skończyłem pierwszy sezon oglądać. Nie jestem pewien, gdzieś przestałem.
Ojejku, The Boys byłoby kiedyś na tej polecajce.
No bo taki ja mam problem. Ja jakoś, nie wiem, nie potrafię się wciągnąć w takie rzeczy.
Ale to, co się w Boysom stało w czwartym sezonie, to już, ojej. Obejrzę piąty, ale nie wiem czemu. W sensie to jest straszny fall from grace. Jakby nie wiem, mam wrażenie, że Gra o Tron była lepsza niż Boysi w czwartym sezonie.
Poczułem się w opór teraz zachęcony, aby kontynuować oglądanie.
Ale drugi jest super. Trzeci jest jeszcze w miarę też.
No dobra.
I potem się kończy serial.
Dobra, może kiedyś wrócę. Nie obiecuję. Okej, kolejne pytanie. Tak? Tak? Nie? Tak, dobra. Patryk H3W. Czy myślicie nad czymś w rodzaju poradnika piastującego o sposobie myślenia filozoficznego? Nie mam studiów ani niczego, co by poszerzało moją wiedzę w tym temacie, choć planuję, ale wśród znajomych mam ksywkę filozof, więc jakaś forma poszerzenia wiedzy w sposobie odkrywania i poznawania świata byłaby co najmniej ciekawa. Ja myślę, że coś takiego już istnieje i nazywa się studia filozoficzne. Nie wydaje mi się, żeby istniała jakaś droga na skróty, chociaż może się mylę. Panie, głos oddaję do studia.
To zobaczmy, jak weź kredyt, idź na studia. Jest łatwa metoda rozszerzenia wiedzy o świecie. Weź kredyt, zmień studia.
Weź kredyt, zmień studia. Więc czy jest jakaś droga na skróty? Wracając do pytania.
Czy jakiś... nie ma taki termin drogi na skróty. To...
Co myślisz nad czymś w rodzaju poradnika piastującego sposoby myślenia filozoficznego?
Troszkę myślę.
Czyli to jest odpowiedź na pytanie w zasadzie, więc troszkę myśli.
Ale masz te polecenie.
Kolejne pytanie. No nie, możemy rozwinąć temat, bo na ten temat są podcasty traktujące o tym, można sobie posłuchać, jakby dlatego tak naprawdę one prześledzą myśl filozoficzną, jaka powstawała i kto przedstawił jaki nurt, bo w późniejszych okresach to jest dopowiadanie do tego, co powiedział Platon. Z grubsza. Albo do tego, co ktoś powiedział wcześniej, więc jeśli chcemy robić taką drogę na skróty, to trzeba zacząć od naprawdę samego początku i zrobić coś w rodzaju historii, filozofii. I na ten temat mój były wykładowca miałby opinię. Do dzisiaj mi się śni, jak chodził po sali i czekał na odpowiedź. Zmieńmy temat.
Buty w pustej sali.
Kojarzysz to?
Cisza.
Kojarzysz to, tak?
Nie.
Ten taki wiersz używany jako tam tortura wręcz czasem?
Nie, ja...
O maszerowaniu?
Ja miałem na myśli bardziej...
A to możemy tam wstawić.
Linijkę z ten, czytaną z dziennika Krasnoludów w Mori, że drums in the deep. Drums. Chyba. Parafrazuję teraz, proszę mnie za to nie łapać. Ani za inne rzeczy też nie proszę nie łapać. Chyba, że pozwolę, albo poproszę.
Wiesz, bo to było w trailerze do najnowszego 28 dni później, czyli tam lat później, czy czegoś. Podobno to jest generalnie tak jakiś straszny odczyt tego wiersza, który sam z siebie ma być straszny w jakimś właśnie maszerowaniu bez końca, że jest był czasem używany jako metody ochrony przed torturą lub tortura.
Aha. No popatrz, jestem naprawdę out of the loop, the man.
A podsumowując to, pan N tutaj chciał polecić jeszcze podcast Philosophize This i o nim mówi, bo zajrzałem mu w notatki. I rzeczywiście jest to fajny podcast.
W sumie nie wiem, czy jest coś takiego na polskim. Jerba, przepraszam, nie w tą dziurkę mi wpadła. Nie wiem, czy jest coś takiego na polskim rynku. Na pewno są książki.
Co prowadzi do pytania kolejnego. Jakub Nowacki pyta, jaka jest książka filozoficzna, którą każdy powinien przeczytać?
Genialna historia propsuje nas, przecież jeszcze nie napisali. To prawda, nie wydaliśmy jeszcze żadnej, nie napisaliśmy. Ponoć nic trudnego. Szymon mówi, już drugą chyba wydał. Łukasz też jedną napisał, więc to chyba nic trudnego.
Drugą?
Drugą napisał Łukasz.
No przecież ta była druga.
Ta była druga Łukasza.
Pierwsza była normalna.
Normalna.
Tak.
No dobra. No to chyba nic trudnego, już po dwie napisali, my żadnej. No na naszą czwórkę mamy cztery książki. Myślę, że średnia się zgadza. Takich dwóch jak nas trzech to nie ma ani jednego. O Jezu, dostajemy DM-y na żywo.
Dawaj.
A jaka, którą każda powinien przeczytać? A tak, tak, zapisałem sobie w notatkach. No tak, tak napisałem sobie, że Marka Aureliusza, Rozmyślania. Polecam. Myślę, że będzie bardzo zrozumiała dla, nawet dla laika filozoficznego. Chciałem propsować też Człowiek w poszukiwaniu sensu Wiktora Frankla, ale no nie do końca to jest książka filozoficzna. Jest to książka, w sumie dziennik człowieka, który przeżył obóz koncentracyjny, o tym, w jaki sposób znalazł sens życia w miejscu, w którym no, nie było po co żyć. No ale to nie jest tyle nie ma żadnych takich myśleń i traktatów filozoficznych w tej książce. Jest bardziej no poszukiwaniu sensu. Nie będę spoilować za bardzo, ale moja polecajka. Może nie filozoficzna, ale jest.
Pod tą drugą polecajką szczególnie się bardzo mocno podpisuję. To nie jest rzeczywiście książka filozoficzna, znowu w znaczeniu filozofii akademickiej, bardziej w znaczeniu filozofii życia, ale przez sam ten swój sens i to zagadnienie jest trochę filozoficzna i bardzo mi się podoba to, że, sorry, zespoiluję i poprawnie, jeśli to będzie złe przedstawienie, to nie jest tak, że świat stawia przed tobą pytanie o sens, to jest tak, że ty w życiu musisz to pytanie zadać i zarazem odpowiedzieć.
To prawda.
I pod tym kątem rzeczywiście potężna książka. U mnie będzie klasyk, to co polecane zawsze, czyli książka filozoficzna Świat Zofii. Sorry.
No tak, tak. Propsujesz ją.
I drugie, to też podejrzewam, że już było polecane. I to już będzie podobnie czasowo, znaczy w sensie tematycznie. Nowoczesność i zagłada. Albo zagłady i nowoczesność. Zawsze mylę kolejność. Zygmunta Baumana. To też wspomnieliśmy na kanale parokrotnie. To jest książkę, którą można podsumować stwierdzeniem, że duch oświecenia spłonął w Auschwitz, czyli właśnie jak oświecenie, jak racjonalizm, jak racjonalizacja mogły doprowadzić i doprowadziły do Holokaustu. To, co mówiliśmy też w kontekście irracjonalności, racjonalności, głównie w naszym wideo o Kurzgesagt, nie jest dla każdego oczywiście. Znowu, to jest książka bardziej dla osób, które chciałoby zobaczyć taką, powiedzmy, lewicową, łamane przez progresywistyczną krytykę postępu. Postępu rozumianego w bardzo specyficzny sposób, bardzo przystępna, jak to powiedział mój promotor, niegdyś lekka wbrew tematyce. I zgadzam się dokładnie z tym przesłaniem, z tym stwierdzeniem. Więc tak, to są te dwie moje polecajki na dziś.
Dobra, to było to. Kolejne pytanie. Kto czyta? Ja, dobra. Jakub Nowacki 231 pyta, jaka jest książka filozoficzna, którą każdy powinien przeczytać? To pytanie już było. Oszukałeś mnie!
Tu u nas, tu.
Jezu, bo na tym klawiaturze skaczę.
Ty, no, nie mogę twojego przewijać.
Więc genialna historia, pisze. Gratulacje, a przy okazji chcę wam bardzo podziękować za polecenie mojego kanału. Dzięki temu dzisiaj świętuję analogiczny sukces, choć dwa rzędy wielkości mniejszy, 200 subskrybentów. Dziękuję. I sobie sam odpowiedział, PS, tak dla kontekstu, od 20 subskrybentów do 200 w niecały tydzień od polecajki. Dziękujemy.
Tak, super za polecajkę. Super.
Ale nasza publika widzenia ruszyła hurtem. Nie wiem, czy ktokolwiek z naszej publiki dotarł do tego momentu, ale polecam jeszcze raz. Genialna historia.
Zwłaszcza, że bodajże przedwczoraj pojawiło się kolejne wideo. Doktor Woke się obudził.
Doktor Woke. Wow.
Nie, chciałem tego zacząć w ogóle.
Wymyśliłeś nowego złodu.
No, on tak nazwał swój kanał w ogóle. Doktor Woke się obudził, bo ktoś mu zostawił taki komentarz. Czy nazwał taki wideo.
Serio? Dobra, nie widziałem komentarzy.
Ale... Zwłaszcza, że przedwczoraj bodajże Dr. Woke znowu się obudził, co byłoby super nazwą na kanał, gdyby nie to, że Woke się niedługo zużyje. i wypuścił nowe wideo o metaforyzacji. Idźcie oglądać. Jakby inaczej, serio, nie idźcie teraz, tylko teraz. Pozujcie to wideo, kliknijcie link w komentarzu albo w przypiętym
czymś,
albo w opisie. Otwórzcie sobie w nowej karcie, dodajcie do oglądania i wróćcie potem. Ale to jest genialna historia, która tam została opowiedziana. Jednak nie, tak to nie wchodzi.
He said the thing.
Ale to jest super materiał też w tym w kategorii tego, jeśli zastanawiacie się, gdzie leży sens, czy sens się może w czymś znajduje, czy jest to coś, co dostrzegamy, czy to jest coś, do czego musimy dojść. Tam będzie odpowiedź na to. Ha, ha, ha. Zrozumiecie, o co chodziło w tym. Jest też super wątek taki, że to jest coś, w czym żyjemy i absolutnie jesteśmy tym otoczeni i co robimy w każdym momencie, ale często nie zdajemy sobie sprawy z tego świadomie. I to jest taki paradoks, że zobaczysz coś takiego, co jest wow, rzeczywiście to jest oczywiste, z drugiej strony wow, rzeczywiście nigdy o tym nie myślałem. Więc tak, całe to wideo, kurczę, absolutne złoto, najlepszy film na kanale.
Na tym w sumie polega cała filozofia.
Trochę tak, ale to jest naprawdę, z metaforyzacją jest genialne. Może też dlatego, że do mnie to bardzo późno dotarło. Nawet nie wiem, czy pod koniec studiów, czy nawet nie po studiach metaforyzacja, ale to było takie w pewnym momencie wow, okej.
Okay. Robi cię myśleć.
Głębiej.
Głębiej.
Także cieszymy się też dla ciebie, Bartek / doktorze Łok. Wiem, nie jesteś doktorem jeszcze.
Ale
cieszymy się,
woke,
że już masz 200 subskrybentów. Ten początek jest ciężki, wyróżymy ci długiej kariery youtuberskiej. Tylko pamiętaj, z czym to się wiąże. Bo są pewne wydarzenia kanoniczne. Po pierwsze, no, ten doktorat prawdopodobnie nie wypali. Po drugie, masz kilka lat, żeby zacząć kwestionować swoją tożsamość płciową, nie? Jakby patrząc po nas, to masz kilka dłuższych lat.
Albo fursonową. Ja rzucam pomysłami, nie patrzcie tak na mnie. Cokolwiek się z tobą stanie, to jest normalna część procesu.
Tak, także można wstawić tego mema po prostu gdzieś ten, gdzie są dwie drogi, jest jeden tak, świetlisty tak, zamek tak, i drugi jest mroczny zamek. Zostawię tobie, panie N, do zdecydowania, co jest po której stronie.
Oba będą świetliste.
Chcę się zaskoczyć, oba będą świetliste, może być. Okej. Okay.
Kolejne pytanie.
Tak, następne pytanie Kifu 666 pyta. Współczesna klasa pracownicza globalnej północy, ani zresztą większość innych uciskanych grup społecznych, nie wykazuje potencjału rewolucyjnego. Czy jest jakaś nadzieja na upadek globalnego kapitalizmu?
Czy jest? Rozpakujmy to. Mi w pierwszej chwili przyszedł do głowy ruch Black Lives Matter. Tylko faktycznie z rewolucyjnego ruchu, który miał potencjał bardzo dużo poprzewracać, przestał, no nie tyle być, co stracił bardzo dużo na impecie. Są ku temu powody. Brak wsparcia medialnego, besztanie w mediach, bardzo agresywne zachowanie policji w stronę protestujących i w sumie no, aresztowanie tego gliniarza, jak mu tam, co w sumie było początkiem całego ruchu, więc dużo protestujących rozeszło się do domu, kiedy w sumie ten postulat został spełniony. Mimo braku jakichś rozwiązań dalej systemowych. No nie wiem, w Polsce był czarny protest, który przestał być, ale no nie, czarny protest nie był ruchem specjalnie rewolucyjnym. Został przeczekany, bo nikt nie wziął do ręki cegły. Czy to w sumie też nie jest jakiś problem takich w ogóle ruchów pokojowych, czy można je przeczekać? To jest temat na głębszą, dłuższą rozkminę. Nie będę teraz tego poruszać, bo oboje bardzo wolno myślimy. Jeszcze wolniej mówimy. Średnio bardzo składnie, co widać po długości tego materiału do tej pory. Mam nadzieję, że jeszcze z nami jesteście. Nikt nie umarł. Przynajmniej na śmierć. Ale, bo nie garniesz się, aby wyrwać mi mikrofon z ręki, to jeszcze dopowiem tak. Jaka jest nadzieja na upadek globalnego kapitalizmu? Ja taką nadzieję widzę w obecnej sytuacji Stanów Zjednoczonych. I to mówię szczerze. Mam nadzieję, że cokolwiek zrobi Trump, zrobi to tak źle. Najgorzej, jak to się da. Nikt tak jeszcze tego nie spartolił, że to wymusi zmiany w samym USA. A że USA jest de facto neoliberalną mekką obecnie, to wymusi też, mam nadzieję, że wymusi to pewien efekt domina, że system kapitalistyczny globalnie po prostu walnie. podobnie, ale to tak no, trochę sobie szukam być może analogii tam, gdzie jej nie ma, tak jak monarchia padła w całej Europie po rewolucji francuskiej. Nie stało się to od razu, ale to był efekt domina, który po prostu wymusił przemiany społeczne. Także tak patrzę na obecną sytuację kapitalizmu, głównie w USA. Tak ja to widzę, jak ty to widzisz?
A ja to pytanie zawieszę na haczyk, bo właśnie dzięki niemu przypomniałem sobie o tym komentarzu, który nam się zagubił, także odpowiem na nie zaraz, ale najpierw dokończymy odpowiadać na drugie z tych pytań.
A drugie z tych pytań brzmi: chcąc lepiej poznać filozofię modernistyczną i postmodernistyczną, od jakich dzieł warto zacząć, by nie zacząć od dupy strony? Na przykład z jakimś antyedypem, który dla laika jest dość niezrozumiały.
No, problem z tym pytaniem jest taki, że jest bardzo ogólny. W sensie modernizm i postmodernizm to dużo.
Za dużo dla niektórych, nawet wielkich myślicieli internetowych i akademickich.
Tak, no okej, prawda, że trudno znaleźć coś trudniejszego niż antyedyp, nie wiem, może 1000 Plato, ale problem jest taki, że nawet sama łatka postmodernizmu jest bardzo, bardzo, bardzo szeroka, no bo właśnie mamy tutaj Deleuze'a i Guattariego, a mamy tutaj takiego Richarda Rortiego z drugiej strony, który tak naprawdę reprezentuje zupełnie inną filozofię i jedyne, z czym się zgadzają, to że ten język jest jakiś ważny i jest trochę rzeczy są płynne i że są sceptykami. Także moim zdaniem nie ma sensu się rzucać na głęboką wodę. Warto skorzystać tutaj z opracowań, nawet takich ogólnych, albo rzeczywiście zadać już konkretnie pytanie komuś, kto się chociaż troszkę tym zajmuje. Bo znowu jakby co konkretnie cię w postmodernizmie interesuje i jak to znaleźć, jaki to będzie miał kontekst. Aczkolwiek tutaj też kolejne pytanie się pojawi, w którym więcej powiem chyba na ten temat dalej.
Jeszcze wrócę do pierwszego pytania na chwilkę, bo sobie przeczytałem na poczekaniu swoją notatkę i do podobnego wniosku dochodzi też Richard Wolff, profesor Richard Wolff, chociaż nie wszystkie jego wnioski z ostatnich wydarzeń powiedziałbym, że są warte uwagi, jak na przykład jego opinia na temat wojny w Ukrainie, że już jest przegrana, ale prawi o tym, że wykładowca akademicki z ekonomii, zakresu i też no, zatwardziały mam error.
Agitator marksizmu.
Marksizmu, dziękuję za słowo. Tego
kulturowego?
Może nie kulturowego. Głosi rychły upadek USA jako dominującego imperium. Aha, jeszcze zamieściłem link do wywiadu z Trumpem, w którym Trump brzmi bardzo postwzrostowo, może cię zainteresuje. Zrobimy przerwę na Let's Watch?
Możemy.
Dobra.
When you say they could have $3 instead of $30, are you saying Americans could see empty store shelves?
No, I'm not saying that. I'm just saying they don't need to have $30. They can have three. They don't need to have 250 pencils. They can have five.
Czy to nie brzmi wzrostowo?
Nie.
Nie brzmi wzrostowo. No dobra, to był Let's Watch, to był Big Road w wykonaniu Trumpa.
Nie będziesz miał nic i będziesz się z tego cieszyć.
Dokładnie. Będziesz miał mniej i będziesz zadowolony. Będziesz miał mniej, będzie drożej, ale będziesz zadowolony.
Nie będziesz nic posiadać i będziesz szczęśliwy jakoś tak. Okej.
Niedługo w USA.
Wracając do tego właśnie drugiego pytania, które było pierwszym pytaniem tak naprawdę i zostało mi w głowie, dlatego na szczęście nie zaginęło, ponieważ jest na Instagramie, a ja instagramowy nie jestem. A pan N nie dbał o naszego Instagrama i generalnie mało kto dbał o naszego Instagrama.
Ja nawet nie dbam o swojego Instagrama. Ja czytam, dobra. Maciej Telecaster. Trumpistowski zwrot populistyczno-faszystowski to waszym zdaniem bardziej bug, historyczna anomalia, feature, nowa iteracja powracającego cyklicznie zjawiska, czy nowa norma, zjawisko, które będzie nadawało ton polityce przez najbliższych X lat?
I to jest nawiązanie do tego poprzedniego pytania. Tak przy okazji, jakby nie wiem, czy bug, feature i nowa norma tak wzajemnie się wykluczają. Najbliżej jestem opinii tego, że to jednak nowa iteracja starego zjawiska, które mieliśmy już w latach 20. i 30. zeszłego wieku. I teraz, to dlatego mówiłem na początku, że żyjemy w ciekawych czasach, bo żyjemy w ciekawych czasach. Jakby, okej, jak tworzyliśmy wideo o nadziei, to poprzednie, to nie spodziewałem się prędkości, z jaką Trump będzie działać. I chyba mało kto się spodziewał tej prędkości.
Pomyśl, że minęło no, ponad 100 dni teraz od jego rządów, a ja mam wrażenie, że codziennie coś się dzieje gęstego. Nawet parę rzeczy dziennie.
Oczywiście wiadomo, że to jest jak najbardziej zamierzone, tak? Zalewanie strefy, czyli robimy trzy rzeczy naraz, media się skupią na jednej i z pozostałymi nam się uda, oraz muzzle velocity, czyli nie wiem, prędkość wylotowa z lufy, czyli trzeba działać jak najszybciej.
Tak, metoda shotguna.
Właśnie nie wiem, czy stricte shotguna. Ale, no cóż, nie mam pojęcia, jaka będzie przyszłość Stanów, ale lecą szybko w dół. Nie mam pojęcia, jak się z tego wygrzebią. Nie w takim sensie, że już nie będzie wyborów. Chociaż trochę, kto wie. Aktualnie pamiętajmy, że cały czas trwa walka o to, z tego co kojarzę.
Tak, Trump zapowiada trzecią kadencję.
Jakby to jedno.
Nie wiadomo, czy na poważnie, czy na półpoważnie, bo w wywiadach mówi, że nie, to żarty, ale potem są dziwne jego wpisy, więc...
Tak, tylko zawsze...
Czym jest rzeczywistość?
Tylko zawsze są takie żarty Schrödingera, tak? Sprawdzamy, czy to działa, czy nie. Natomiast nasz wspólny znajomy kiedyś powiedział coś bardzo cynicznego, z czym jednak obawiam się trochę, że trochę się zgadzam, że taka co 80 lat wojna jest potrzebna, bo robi porządki.
Nasz wspólny znajomy miał to prawda, że miał powiedzenie, że wojna to higiena społeczeństwa.
I zgadzam się z nim o tyle, że to jest taka higiena mentalna. W znaczeniu...
Ci, co dadzą się namówić na pójście, aby umrzeć za swój kraj, idą, umierają za swój kraj, a ci, co stwierdzą, że no w sumie to nie warto, to nie idą umierać za swój kraj.
Właśnie nie uważam, że to było takie proste, tylko po prostu cyklicznie inaczej. Raz już tak mieliśmy, tak? W przypadku wzrostu tendencji faszystowskich w zeszłym wieku. Nie wiem, czy to wystarczy, aby określić coś mianem cyklicznego, jeśli powtarza się po prostu po raz drugi. Wcześniej oczywiście nie było za bardzo warunków do faszyzmu i tak dalej, i tak dalej.
Była jakaś forma nacjonalizmu, czy takich nastrojów nacjonalistycznych. Jakby wojny wybuchały wcześniej i ludzie na nie szli.
No tak, tylko 100 lat wcześniej nacjonalizm był jeszcze dobrą rzeczą. W XIX wieku.
No dobra.
Wtedy nacjonalizm był jeszcze, prawda, wyzwoleńczy i tak dalej. Tworzyłeś narody, już wreszcie nie ma królów, etc., etc. Potem ten nastrój stał się zły. Inaczej. Przypomina mi się, jak byłem dzieckiem, jeszcze małym dzieckiem, kiedyś będzie dyskusja starego gościa. Prababcia, która miała szczęście, nieszczęście przeżyć dwie wojny, i to jeszcze chyba pierwsza jako nastolatka. Kiedy ona tylko zobaczyła, że jako dzieciaki się gdziekolwiek bawimy jako w wojnę, to nie byłby to dobry dzień. I to mi jakoś zostało bardzo mocno w głowie, że jednak wojna jest chyba czymś złym. No ale zwłaszcza, że wtedy, nie wiem, wojna była plus minus, druga wojna się skończyła, nie wiem, jakieś 40 parę, 50 lat temu, więc to było jeszcze coś w miarę świeżego, tak? Ludzie jakby żyli. Teraz to są jakieś dziadki, tak stare jak, kurczę, pierwsza wojna wtedy była dla nas i ludzie zapomnieli, że wojna to koszmar. W sensie u nas, na Zachodzie. Pamiętam te, kurczę, pierwsze mało mądre tejki, powiedzmy, na temat wojny w Ukrainie, ostatniej eskalacji, że teraz widzimy obrazy jak z jakiegoś Afganistanu, nie? Bo o nie, teraz białym ludziom dzieje się to, co normalnie się dzieje ludziom brązowym. Ale to wiecie, i tak jest bezpiecznie, bo to są bieli ludzie tacy, no tam z Ukrainy, no to wiadomo, że już to teraz przeszliśmy do normy nad tym, tak? Jest cisza wyborcza i nie chcę mówić moich take'ów na temat tego, co jak się prześcigali w nastrojach antyukraińskich nasi genialni
liberalni kandydaci,
ale dobra.
Pamiętaj, że liberalizm będzie adaptować poglądy faszystowskie po to, żeby się utrzymać.
Jak widać. I niestety obawiam się, że ta, w cudzysłowie, cykliczna wojna, bo lub jakaś tego typu katastrofa, tak, cykliczna, bo się wydarzy drugi raz, wrzucam pierwszą i drugą wojnę jednak jako poniekąd całość, być może jest potrzebna, żeby przypomnieć ludziom, że wojna jest zła, że albo szerzej, że faszyzm jest zły, tak, że to, że nam się teraz należy i guzik nas obchodzi, co tam wszystko inne, zrobimy Amerykę znowu wielką i tak dalej, to nie jest droga. Więc to jest z jednej strony feature. Nowa norma, mam nadzieję w tym znaczeniu, to jest oczywiście w różny sposób w tym momencie, że to się wypali w, nie wiem, 5-10 lat oby, że jakby jeśli ludzie, kiedy ludzie zobaczą to, co odpierdziela Trump, już tak całkowicie, to będzie zwrot w lewo. Takie już sensowniejsze lewo, tak właśnie, nie wiem, lewo dewzrostowe, lewo prosocjalne i tak dalej, czyli jakby te wszystkie rzeczy, których potrzebujemy, aby faszyzmu nie było, bo faszyzm mówi, że znajduje dokładnie wszystkie problemy co lewica i mówi, że trzeba winić, nie wiem, Ukraińców albo transpłciowe sportowczynie, tak? Sportsmenki.
Bo do tej pory mieliśmy w Polsce też widoczny taki schemat, że liberalizm nic nie robił z problemami społecznymi, przychodzi prawica, mówi, że my to naprawimy. Przychodziła prawica i jakby naprawiała, ale dalej psuła i później przychodził liberalizm, mówił, że ej, no patrzcie, co oni robią, nie możemy tak robić, musimy wrócić do rozsądnego środka. No i w sumie wygrywał i nie naprawiał nic z tego, co spowodowało pierwszy wybór PiS-u i znowu jest potem PiS, bo nic się nie zmieniło. I jak myślisz, kto zostanie naszym prezydentem teraz, biorąc pod uwagę tą cykliczność? Albo kto wygra kolejne wybory, żeby nie łamać ciszy wyborczej? Ja nie wróżę jeszcze wielkiego poparcia dla lewicy po tym, że jak się środkowi nie uda. Tak naprawdę prawica musi ostro się przejechać i myślę, że to jest ten moment w Stanach Zjednoczonych, że...
Wiesz co, ja mam propozycję, sorry.
Prawica ma bardzo dużą władzę, zwłaszcza prezydent w Stanach Zjednoczonych ma ogromną władzę, jak się okazuje, wykonawczą. Może bardzo dużo napsuć, bardzo szybko i po prostu bardzo dużo ludzi musi naraz ucierpieć, niestety, żeby dokonać tego zwrotu o 180 stopni poglądowego w społeczeństwie, aby spróbować czegoś, co jeszcze nie było w Stanach Zjednoczonych, takiego typowego marksizmu.
Typowego marksizmu.
Jeszcze przed Reaganem. Jest znowu, bardziej to, co było niż przed Reaganem.
A czyli znowu nie wyrzasz to marksizmu, bajdenizmu, rozumiem.
Nie ma czegoś takiego jak marksizm, bajdenizm.
Okej.
To jest coś, co Brown chce, abyś w to uwierzył, albo inny wariat.
To jeszcze mam szansę zmienić głos, tak, w dzisiejszych wyborach.
Tak, możesz jeszcze pójść do urny, poprosić, żeby ci zwrócili twoją kartkę do głosowania. Ty sobie ją znajdziesz, co nie? Bo znasz swoje pismo, poznasz. Zmienisz krzyżyk, tam dostaniesz pieczątkę, naklejkę, dzielny pacjent, ten dzielny wyborca i pójdzie. Jeszcze nie głosowaliście, my nie głosowaliśmy jeszcze. To był żart, że pójdzie zmienić głos. Jeśli macie propozycję, na kogo głosować w tych wyborach, napiszcie w komentarzach. Przeczytamy, jak go zagłosujemy.
Ale tak, podobnoż jest jakiś ten, jest sobie jakaś już pewien skręt w lewo w reakcji na to, co się działo z Trumpem. Tak podobnie jak był trochę skręt w antyprawo po Brexicie. No, tak teraz jest troszkę bardziej skręt w lewo. No myślę, że to pójdzie dalej, no bo kurczę, pójdzie dalej. I bardzo ciekawe, co się z tego wytworzy.
Nie wiem, czy jest skręt w antyprawo po Brexicie.
Krótki był, ale nadzieja, że wróciła normalność, hurra, wreszcie wróciła normalność, no i nie wróciła, nie? I
tak. Tępić osoby trans, dalej, rodzina królewska,
No dobrze, ale zostawmy ten partię Labour w Wielkiej Brytanii, tak?
Tak. Nie rozbierajmy bardziej Wielkiej Brytanii, stracili już dość swoich terenów po rozpadzie.
Więc podsumowując,
dobra.
To jest trochę feature w znaczeniu tym, że się powtarza po raz drugi. Mm-hmm. To jest nowa norma w znaczeniu takim, że potrwa dosyć krótko i myślę, że te autorytaryzmy tego typu na świecie dostaną potężny cios w konsekwencjach tego, co się wydarzy z Trumpem. Pytanie, co z autorytaryzmami innego typu? Patrzcie, Chiny.
Jest to pewne ryzyko, to prawda, że po upadku imperializmu USA, kraje popatrzą się na drugie wielkie imperium obecnie po USA, czyli Chiny, i zaczną kopiować rozwiązania z Chin.
Znaczy, właśnie.
Bo w Chinach to działa przecież, jak się okazuje, bardzo dobrze.
Znaczy to, że Chiny oczywiście staną się imperium, to jest...
No już jest.
Bardzo bezpieczne przepowiednia?
Już jest. Jeśli nie połowa Afryki, to całą Afrykę sobie układają pod siebie, także no jest jednak.
Ciekawe, jakiego typu będą imperium, bo innym niż Ameryka... Też przy tym kontekście, że nie historycznie są państwem środka, prawda? Wszystkie inne jakieś tam peryferie, którymi się mniej warto przejmować. Ale tak, jakby to rzeczywiście ten moment, kiedy Stany padły, obserwujemy sobie wzrost Chin. Miejmy nadzieję, że jednak nie przejmie się wszędzie tego typu model autorytaryzmu. Jakby nie każcie. Nie jest tak, że obie są z siebie warte, bo każde ma swoje plusy i swoje minusy. Ale...
My chcemy dewzrost, a nie imperium.
My te czołgami nie jeździmy, tak.
Tak, my chcemy wkładać kwiaty ludziom w pistolety. I inne rzeczy w inne otwory.
No tak właśnie, czekam. Nie chciałem ci przelewać. Okej. Następne pytanie. Pytanie zadaje 2868.
Tak.
Gratulacje. A moje pytanie to, czy uważacie, że gwarantowany dochód podstawowy to dobre rozwiązanie?
Ja uważam, że tak. Uważam też, że 6-godzinny dzień pracy jest wykonalny oraz że mieszkanie jest prawem, nie towarem. Myślę nawet więcej. Myślę, że docelowo 4-godzinny dzień pracy jest wykonalny. I myślę, że wszystkie te kwestie będą kluczowe w postępującej AI-artyfikacji świata, społeczeństwa, pracy. Nawet tego starzenia się społeczeństwa. Że coś będzie musiało się stać, żeby ludziom dawać na życie, czy mieli za co żyć. Tak sobie myślę. Tak to są różne przemyślenia człowieka, który w ogóle w życiu nie dotykał niczego ekonomicznego poza pieniądzem w portfelu. Także tak sobie gdybam. I myślę, że tak powinno być. I tak byłoby lepiej dla wszystkich. Bo takie mam poglądy i nie patrzę się na realia. Oddaję głos do studia.
Moim zdaniem tak. Oczywiście z wieloma zastrzeżeniami, jak wiele tego typu sytuacji. W ogóle teraz mi włączyłeś coś innego i chcę zrobić mały off-top w temacie tej AI-ertyfikacji społeczeństwa.
Proszę bardzo, częstuj się. Mamy dużo czasu. Lokale wyborcze zamykają za 6 godzin.
W temacie AI. Przypomina mi się pewna rozmowa z osobą, która twierdzi, że AI to jest bądź co bądź jakiś tam krok, kolejny etapu rozwoju ludzkości. Jakaś technologia, czego nie cofniemy. Chodzi o to, że to jest po prostu kolejna rzecz, więc czemu z niej nie korzystać? I nie zaskakującą odpowiedzią będzie to, że tą rzecz zepsuł kapitalizm.
Ach, ten kapitalizm. Kiedy on przestanie zepsuć rzeczy? Proszę, kontynuuj. Przepraszam, że ci przerwałem.
Tylko przykładowo weźmy sobie pod uwagę takie rzeczy jak, nie wiem, replikatory w Star Treku, tak? Które spowodowały, że mamy teraz kosmiczny komunizm, że możesz sobie wygenerować z energii jakieś, które są mnóstwo, cokolwiek, dowolny fizyczny przedmiot. Jakby one działały w kapitalizmie, idziemy bardzo łatwo. Po pierwsze subskrypcyjnie, a po drugie byś sobie musiał kupować kolejne modele, które chcesz replikować. Albo na przykład, nie wiem, jesteś kapitanem Picardem, chcesz sobie zreplikować piękną, gorącą herbatę Earl Grey na swoją randkę ze swoim ukochanym kimś. Nieważne kto, to może być wiele osób. Nie będę pokazywać palcami. Mam swoje typy. I co się okazuje? Wracając do kapitalizmu, że kapitalizm wymaga od kapitana Picarda, że po prostu zapłacił 15, nie wiem, galaktycznych centów, tak, za wydrukowanie tego, bo prawa autorskie do tego Earl Grey posiada galaktyczny Amazon. I tak samo jest AI. AI byłoby ok, z wielkimi zastrzeżeniami, gdyby nie to, że jest w kapitalizmie. Ale co AI, Star Trek i dochód podstawowy mają ze sobą wspólnego? Kapitalizm, w sensie kapitalistyczny Star Trek. Dochód podstawowy będzie do bani w kapitalizmie, tak? Bo to będzie, kurczę, właśnie to, nie będziesz nic miał, będziesz szczęśliwy. A dochód podstawowy może ci pójść na przykład na po prostu podwyżkę czynszu, bo tak,
tak
bo nie
było
znaku zabezpieczenia. Dochód podstawowy może pójść na to, że skoro jesteś w stanie minimalnie przetrwać, to państwo już nic od ciebie nie chce i nic nie zaoferuje. I sorry. Masz co jeść?
Lecz się sam.
Lecz się sam. Nie ma, nie wiem, komunikacji miejskiej, tak, bo przecież nie musisz nigdzie jeździć, masz swoje jedzenie w domu.
A to będzie w cholerę droga, będzie na tym musiała zarabiać sama.
Także tutaj musiało być oczywiście wiele zastrzeżeń. Kolejne zastrzeżenie to jest takie, że znowuż dochód podstawowy może stać się kolejnym wentylem bezpieczeństwa, tak jak te seriale Amazona nieszczęsne.
Coś w rodzaju chleba i igrzysk.
Tak, tak, że ludzie będą mieli chleb, więc nie będą narzekać. Że być może dając ludziom bezwarunkowy dochód podstawowy, odbierzemy im możliwość, ostatnią możliwość, jedyną możliwość, nie istniejącą już za bardzo w Polsce możliwość, ale jednak, walki pracowników, czyli strajk. Aczkolwiek te zastrzeżenia znowu odnoszą się do prawie każdej tego typu polityki prosocjalnej, tak? To samo można powiedzieć o gwarancji zatrudnienia. Znowu, w jakiej pracy, na jak długo, jaką możesz odmówić i tak dalej, i tak dalej. W bardzo dużym skrócie, tak, ale diabeł w tkwi w szczegółach i wszystko inne tkwi w szczegółach. Dziękuję.
I tu można podsumować całe nasze dotychczasowe odpowiedzi. Diabeł tkwi i wszystko inne tkwi w szczegółach.
Alicja Zalewska pyta, czy wszystkie roczniki trzeciego roku filozofii Wrocławia liczą sobie raptem po kilka osób? No mój tak. Ten jeden, ten jest spadochroniarz, się dzieje równolegle, więc ten jeden równoległy tak. Spadochroniarz, który się przeniósł do nas z dziennego, powiedział, że też tak. I pytanie drugie, czy teraz wjedzie droższa yerba?
Dlaczego miałaby wjechać droższa yerba? Zakładam, że to chodzi o cła trumpowe, że to o to chodzi, ale one dotyczą tylko towarów wchodzących na rynek USA i dotyczą się towarów wychodzących z USA jako kontrcła, a ale USA nie jest producentem yerby. Yerba jest z południowej Ameryki i chyba Europa nie ma wojny cłowej z nią, więc ja się tego nie spodziewam. Co więcej, spodziewam się może nie tyle dumpu yerby na rynek europejski z południowej Ameryki, nie wiem jak w Stanach jest popularna yerba. Raczej z Chin możemy się spodziewać tańszych produktów albo w większej ilości to będą oclone rzeczy, ponieważ nie będą trafiać do Ameryki albo nie będą kupowane przez Amerykanów ze względu na wahające się cła. Ale tak, jeśli cokolwiek spodziewam się, że będzie tańsza. Chyba, że nastąpi jeszcze większa pogrążająca się katastrofa klimatyczna i będzie problem z zaopatrzeniem w yerbę i może faktycznie być wtedy droższa. Co ty myślisz?
Ja specjalnie starałem się zachować minę pokerową, bo myślę, że patronce, znaczy...
Widziałem, bo się
myślę, że tej osobie chodziło po prostu o to, czy będzie droższa yerba, bo mamy więcej sługów. Ale tak fajnie mówiłeś, nie miałem serca ci przerywać.
Aha, dobra, ja się za bardzo wkręciłem, bo nie widziałem to, tylko właśnie czy to się tyczy. Mam nadzieję, że nie będzie droższa, już jest trochę droga. Kurde.
Ty w tym momencie pijesz yerbę kupioną w Polomarkecie na promocji.
To prawda, 250 gramów za 6 zł, Taragui, nie polecam, przepiła mi się. Zrobić tier maker yerb jako stream i będziemy się kłócić. To jest content, to jest to. I kto jeszcze pije yerbę? Słyszałem, że Bilotyna też pije yerbę. Z żubrem tak się na streamie wziąć i kłócić, układać tier yerby. No ale w każdym razie, wracając, Taragui nie polecam. Ze wszystkich, jak lubię argentyńskie, uwielbiam argentyńskie, tak Taragui jest. Smakuje trochę maszynowo, jakbym, nie wiem co w tym jest, smakuje sztucznie ta yerba.
Dobrze, ja dam się teraz panu N napić.
O kurde, live feed, content.
Cruz de Malta.
Cruz de Malta.
To jest dolewka, ale przynajmniej napij się coś ładnego na kurczę.
Dobrego, z Palo Santo, tak? To jest Palo Santo?
Tak.
Fucking yo, fucking hey. Panie, to jest to.
Osobiście nie wiem, czy wjedzie do Szajerba, bo to o tym jeszcze będzie trochę później, chociaż kurczę, można byłoby rzeczywiście coś poeksperymentować.
W końcu smak petów, mój Boże. Porządny dym. Poczęstowałbym cię Taragui, ale wiesz jak smakuje Taragui i nie chcesz tego testować. Albo to smakuje drewno?
Nie,
smakuje trochę drewka, bardziej, nie wiem czy to nie przez drewno.
Jest troszeczkę palona, ale z tego co wiem, Cruz de Malta jest raczej łagodne też. Ale też kupowałem w tym samym Polomarkecie, w tej samej promocji Taragui, co ty, także tak. Jak nie mam co pić, to piję sobie to, ale bynajmniej nie z Palo Santo, no bo już...
Ja nie mam co pić od paru miesięcy, bo kupuję ciągle to, bo robią ciągle przeceny, ponieważ chyba nikt tego nie kupuje poza mną. I muszę przepić jeszcze 1,5 kilo. Pain.
Także tak, jeśli wesprzecie nas na subi.pl, to połowa środków pójdzie na yerbę jakąś lepszą dla pana.
Na smaczniejszą yerbę dla mnie. A najlepiej w ogóle nową półkę na yerbę, ponieważ obecna jest zapchana.
Niesmaczną yerbą.
Niesmaczną yerbą, którą muszę wypić. Kolejne pytanie. Przepraszam, mandarynki.pl. Przepraszam, nie zawsze czytałem wasze imiona. Będę zamieszczać w każdym razie komentarze na ekranie. Tak, mandarynki.pl pyta, który w nawiasie o czym pogląd się u was zmienił najbardziej? Ja mam bardzo krótką odpowiedź. Jest taka, że to komputery nie nadają się do grania. A teraz jestem przedstawicielem PC Master Race. Ale mimo to dalej lubię konsolę. Także ten pogląd u mnie zmienił się najbardziej. Stałem się PC-ciarzem. Potencjalnie stanę się Linuxiarzem. Co będzie kolejną pokę przemianą w moim wykonaniu. Jakoś nie kojarzę, żebym inne miał takie zwroty życiowe w poglądach o 180 stopni. Przepraszam, może to jest trywialny przykład, ale jakoś zawsze tak trochę lewaczyłem i no nie wiem, po prostu stałem się tylko z takiego rozsądnego chłopsko-rozumka, stałem się po prostu bardziej się lewaczyłem. Ale mój chłopsko-rozumek zawsze był taki bardziej empatyczny w stosunku do innych, więc to tylko się brało, no to się bardziej radykalizowało z czasem. Nie pamiętam, czy miałbym jakiś taki inny zwrot życiowy o 180 stopni. Pamiętam, że kiedyś mówiłem, tak, że lizałem pewne środowiska redpillowców i na tym się skończyło. Skończyło się na lizaniu. Nie przeszliśmy do innych baz i się odbiłem. Nie byliśmy sobie pisani po prostu. Pan S robi dziwne miny, jak to mówię. Na pewno ma sam swoje mroczne sekrety do wyjawienia.
Znaczy ja się tylko zastanawiam, czy te pewne środowiska były depilowane właściwym kremem.
Powiem ci, że to był Jordan Peterson i wtedy był ogolony, jak słuchałem jego wykładów. Ale to wtedy jeszcze zanim to były wykłady, a nie jakieś jego monologi i wywiady. To były akademickie wykłady o...
No właśnie, bo ty wtedy
jeszcze... Pierdołach, naprawdę.
Ale ty wtedy chyba jeszcze słuchałeś tej drugiej serii wykładów, czy którejś, bo pamiętam, że mi o tym mówiłeś. Jakieś tam maski Boga, jakieś takie jungowskie rzeczy.
Tak.
Maski bohatera. Fun fact, normalnie to był czas, kiedy subskrybowałem Peterson na YouTubie, bo on był jeszcze tym właśnie jungistą normalnym.
Tak, tak. Jeszcze był akademickim wykładowcą, który gadał o rzeczach, na których się znał. I to są wtedy całkiem ciekawe rzeczy.
Tak, to jeszcze było...
Zanim odpadło i zaczął dawkować różne substancje i gadać o rzeczach, na których się nie zna, dało się go słuchać i było to ciekawe, naprawdę. Oj Boże, mapy sensu, architektura przekonań. Jordan B. Peterson, panie S., coś ty wyciągnął.
Tak, wyobraźcie sobie, że mamy w domu książkę.
Mamy w domu. Państwo N i S mają w domu książkę.
A nie, państwa S, sorry, ty się właśnie zaskoczyłeś. Tylko jakoś rzeczywiście nie byliśmy w stanie przebrnąć przez nią.
Tylko dlatego, nie, to jest... że nie chcą mnie adoptować. Tak. Jeszcze. A, zapach papieru.
Gwoli wyjaśnienia, to jest ta jego wcześniejsza książka właśnie, ta taka jungowska.
No widzę, w 1.10 umarliście, widzę po zakładce.
Tylko już początek jest taki... socjalizm, bla, 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 coś tamtego. Ja kiedyś byłem jakiś socjalizm, a socjalizm, coś i takie.
Ale wyrosłem.
Tak. Ale to nie jest ta jego druga straszna książka. W sensie, no,
to jest konkret, panie, tym można kogoś zabić. To można krzywdę wyrządzić. Piękne, piękny papier. Cudowne, panie. Szacun, szacun.
Będzie grzeszny, dam ci poczytać. Okej, czy to już koniec twojej wypowiedzi na temat siebie?
Mnie? Tak, tak. To w sumie... To w sumie byłoby tyle. Ty masz jakieś sekrety do wyjawienia?
A ja specjalnie się obroniłem tutaj, że nie będę sekretów wyjawiać, bo już były wyjawione. Tak, to też mówiliśmy na chyba każdym Q&A do tej pory, więc...
Tak, 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 nie ma co się powtarzać.
Przygotowałem sobie nowy materiał i wziąłem to jako wyzwanie na temat tego, o czym zmieniły się moje poglądy od czasu założenia kanału. Pierwsze i oczywiste... Prostsze to byłby chyba te wzrost. Wcześniej byłem rzeczywiście bardziej team rewolucja światowa. Teraz rewolucja światowa kiedyś nastąpi w swoim czasie, a te wzrost jest czymś, co i tak musimy wprowadzać, przynajmniej jakieś elementy w jakiejś formie, tak? Albo w formie de wzrostowej, albo w formie odgórnego regulowania jakości życia dla ludzi, czyli nie de wzrostu. Zaś drugie to... Zmieniło się moje podejście do roli takich publicznych intelektualistów, że tak ładnie o nas powiemy. I taka iluzja oświeceniowa, która się z tym wiązała. Że wcześniej mi się wydawało, że wystarczy coś ludziom dobrze wytłumaczyć i załatwione już po prostu cyk, społeczeństwo pójdzie w lepszą stronę. A teraz wiem, że to działa dla pewnego typu osób, w większości takiego, które jeszcze nas słuchają w tym momencie. I to jest okej, i to jest normalne, i tak ma być. Jakby po prostu... Czasem się pojawiają takie komentarze z kategorii, o Boże, znowu jakiś długi materiał, czemu lewica nie może zrobić krótkich materiałów, które będą trafiać do prawicy. Ale one zazwyczaj nie trafiają, w sensie trafiają do tych osób, do których trafić mają, że tak brzydko powiem.
Nie, to było wtrącenie. Nie trafiają też dlatego, że prawica ma problem z wypieraniem rzeczywistości i upartym wierzeniem, zostawaniu przy swoich przekonaniach zamiast skonfrontowania ich z rzeczywistością.
Empiryczną i obiektywną.
Empiryczną i obiektywną. Dziękuję za podpowiedź. Kontynuuj. Także nieważne, jak długi materiał byśmy zrobili, po prostu i tak to wyłączą.
Jakby to też, tylko myślę, że to jest jeden z objawów tego. Po prostu nie ma cudownego, magicznego rozwiązania. Robisz pyk, zmieniasz społeczeństwo. Każdy przemawia do swoich. To nie jest tak, jak tu już wspomnieliśmy gdzieś, nie pamiętam gdzie, że kiedy przemawiamy do swoich, to tak naprawdę nic nie zmienia. No kurczę, jakby jak zaczynałem oglądać lewicowego YouTube'a, byłem już swój, tak? A nauczyłem się z niego bardzo dużo. Tak naprawdę, kurczę, nie wiem, i Krzysztof Marksistowski wziąłem sobie stąd, zanim na studiach do niej dotarliśmy. Więc to nam też dużo daje. A druga strona też jest po swojej stronie i stosuje swoje sztuczki i co? Sakowski sobie powtarza te same kłamstwa po raz któryś i co mu zrobisz, nie? Więc tak, to mi się najbardziej zmieniło, tylko teraz podsumowując, zastanawiam się, na ile to jest zmiana. W sensie zmieniło mi się coś w głowie, tylko nie zmieniło się mi w działaniu, tak? Po prostu działam z innych pobudek w tej kwestii. Dziękuję.
No, to chyba byłoby wyczerpujące. W sumie ja nie wiem, czy mi się jakieś zmieniły poglądy od momentu powstania kanału. No nie myślałem o tym, ale nie wiem, czy by się coś pojawiło takiego. Dobra, kolejne pytanie od...
Gilotyna TV. Znowuż. Czy cała redakcja Myśleć Głębiej tankuje yerbę i jaka jest najlepsza? Nie czytaj moich notek.
Nie czytam twoich notek. Przewinę do swoich od razu. Czemu przewijam twoje? Coś zepsułeś? Tak, cała dwuosobowa redakcja tankuje yerbę. O najlepszą nie pytamy, bo obawiamy się, że to zakończy się schizmą i rozłamem na panes myśli i panes głębiej.
A dla ciebie się miejsce też znajdzie, mam nadzieję.
Co, patrzyłem się na ciebie i powiedziałem dwa razy panes. Spaliłem dowcip swój. Tak czekałem na niego, żeby to powiedzieć.
Ale żałujcie, że nie widzieliście tej miny po prostu. Pana N, on się tak totalnie zawiesił.
Zawiesił.
Zobaczył, co zrobił, takie 5 sekund. Idealnie ta sama mina, taka lekkiego niedowierzania, bez drgnięcia ani jednym mięśniem.
Bo ja wolno myślę, po prostu impuls długo dochodził i jak doszedł, to...
Jest jak kojot, po prostu wisiałeś w powietrzu i ty już musiałeś spaść.
To prawda. To był tak zwany coyote time. Tak, to jest moja codzienność. Tak serio, moją prywatną, najlepszą, najlepsiejszą, to Rosamonte Suave Seleccione Special. Poza tym, w sumie każda argentyńska byłaby dobra, chyba się zgodzisz. Argentynki poza Paragui. Argentyńskie yerby są bardzo dobre. Dobre są też brazylijskie w stylu Chimaro, takie mocno mielone, tylko do nich trzeba mieć specjalną bombiję. One są też mniej palone, takie dosyć zielone, trawą pachną i smakują. Paragwajskich nie lubię, nie polecam, chyba że ktoś bardzo lubi smak petów w ustach, bo są bardzo mocno wędzone. Typowo, wiadomo, znajdują się też smakowe jakieś. No, to tyle. Bo ty dodasz coś od siebie?
Tak, schizmy to nie będzie, bo na pierwszym miejscu też jest dokładnie to samo, czyli teraz Zamonte. Co obawiam się jest kolejną odpowiedzią, która zachowała się jeszcze z Q&A na 5000 słów.
To prawda.
Ale po prostu Rosamonte jest taka dobra i nie zaskoczę nikogo tym, że ja sobie ją lubię mieszać z Verde Mate Fresa, czyli truskawkową, smakową, też brazylijską.
Ja lubię na przykład sobie kupować herbatki owocowe i w termos je wrzucać do gorącej wody i zalewać po prostu herbatką owocową, normalną yerbę, jako taki zagęszczacz smakowy, zamiast kupować gotowych. Obecnie pijemy
Cruz de Malta.
Cruz de Malta. Nikogo nie zdziwię, jak powiem, że to też jest argentyńska yerba.
Która ci podobno petami smakowała.
Wiesz co, to mi się wydaje, że to jest przez dwie rzeczy. Pierwsza, to Palo Santo może też uwypukliło, to tak, Argentynka, uwypukliło trochę smak samej yerby, ale też pijąc Paragui mogłem się znieczulić na jakiekolwiek inne smaki. Ale Cruz jest też dobry. Obecny Cruz to Suave en Duradera. Chyba, no tak to się czyta.
Właśnie nie wiem, czy są jakieś inne. Kiedyś
nie było Suave i Duradera, teraz chyba wszystkie są Suave Duradera. Przynajmniej te, co ja widziałem.
Suave. To dobrze.
Suave.
Ja prawie wypiłem, a nawet tego nie zauważyłem. Ale to rzeczywiście powód, dla którego mi chyba smakowało. Pamiętam, że kiedyś chyba był w ogóle Cruz de Spalada, albo to mam halucynację. Ale jeśli tak, to bardzo, bardzo dawno temu. W każdym razie, tak, zgadzam się co do argentyńskich. Amanda, no okej, okay, fajnie, gdyby była tylko wersja Despalada. Brazylijskie, zdarzyło mi się pić i tutaj mam inną opinię, w sensie zgadzam się co do tego, jak smakuje. Mi nie siadło. Właśnie z racji tego, że jest trochę za bardzo trawiaste. Aczkolwiek, jak mowa o trawiastości, to na drugim miejscu u mnie byłby też Kraus Gaucho. Nie pamiętam skąd jest. On jest też suszony bez dymu. Taka fajna, bardzo delikatna, bardzo specyficzna yerba. Lekko rybna, ale w dobry sposób. To jest ta z konikiem polnym.
No wiem. Ja krausa nie lubię. Właśnie przez to, że jest rybny. Wali mi glonami po prostu.
O, właśnie, może tak. Może glony to jest lepsze wytłumaczenie. I rzeczywiście w jakiś sposób wali glonami, ale w dobry sposób. Ja generalnie mam jednak trochę sentyment do Pajarito. I to jest chyba jedyna, w której Suave mi tak mniej siada, bo brzmi jak...
To jest jedyne, co mi zostało do Pajarito, to sentyment, bo nie jestem w stanie już go pić.
A jak przeczytałem to pytanie, to aż sprawdziłem, czy nie mam Pajarito i nie mam Pajarito. Także możesz sobie kupić. Jeszcze oczywiście polecam Kurupi dla ludzi, dla których Pajarito jest za słabe i za mało dymne. To jest.
Pajarito jest też w wersji sławe.
Tak, ale jest dziwne, w wersji sławe. To nie jest jej przeznaczenie być w wersji sławe.
To prawda. Jest paragwajką z krwi i kości, musi walić po kubkach smakowych, nie ma innego wyboru. Ja pamiętam jeszcze, taka była bardzo dobra zielona yerba, kurde, która bardzo mi smakowała, w ogóle nie dymiona, suszona powietrzem. Soul mate, tak. Bardzo mi smakowała. Jako właśnie suszona z ekouprav, suszona powietrzem, z ekouprav fucking bezpatyczkowa.
Nie wiem, więc nie wypowiem. Jeszcze z ciekawostek już mniej yerbowych, to jeszcze próbowałem, jak to się nazywa, kawy? W sensie kawa przez V. Kawa?
Kawa. Co myślisz o kawa? Co to jest kawa?
To jest taki coś, to jest korzeń, który trzeba w specyficzny sposób przygotować i brzmi ekscytująco i nawet powoduje, że język masz taki wiesz, lekko odrętwiały. Ale mi nie siadła. Szkoda. Tak.
No dobra. Nie zachęcamy do spożycia narkotyków. Każdy ten na swoją rękę. My nic nie polecamy. Dobra. Po tym wymownym milczeniu kolejne pytanie. Bartosz Basista, tak?
Tak.
Czy potraficie jeszcze robić krótkie materiały? Odpowiadaliśmy na początku na to.
Ja mam tutaj wrażenie pewnego déjà vu, ale wydaje mi się, że tak.
Tak, potrafimy. Przepraszam, zacząłem się śmiać, bo zobaczyłem nazwę kabla do mikrofonu. Mnie to rozbawiło. Zapomniałem, jakiej firmy jest ten kabel.
Jakiej firmy jest ten kabel?
Firmy Klotz. Klotz. Absolutnie od niczego. Przepraszam.
I to jest moment na pauzę.
Tak. Potrafimy robić krótkie materiały, na dowód macie tego kloca. To, macie kloca. I wracamy po przerwie. Wracamy, czy jesteśmy? Tak.
Tak, pan S sobie dojadł hummus, pan N sobie nic nie jadł, ale marzy o białku.
Coś mi dałeś. Coś dostałem do jedzenia. Ponoć halloumi, nie wiem co to jest i z czego się składa, ale było dobre. Jeśli w trakcie nagrywania coś się ze mną zacznie dziać, to zobaczymy. Będzie ciekawie. Kontynuując. Panu, my to nagrywamy dosyć długo. Ja podejrzewam, że zanim ja skończę robić to wideo, będzie już druga tura wyborów na prezydenta, więc o ile w pierwszej turze nie wygra Mencen.
Albo to już drugiej nie będzie, czy co?
No bo przecież taką większością wygra, ma największe szanse na wygraną w drugiej turze.
Aha.
A może jeszcze wygra w pierwszej turze w ogóle? Przepraszam. Przepraszam, za długo siedzę. Ale nie mam ADHD. Kolejne pytanie. Kompilator Ukraina-Palestyna trans ideologiczny. Czy to już czas na wideo o Karoniu?
Już czas Karonie minął.
Najwyraźniej minął. Nie wiem, o kim mowa. Słyszałem nazwisko, ale nie wiem, czy to ten sam Karoń. Dobra, nieważne. Pewnie jest Iluś Karoniów, o którym słyszałem. Kolejne pytanie. Andrew, serduszko tęcza. Czy waszym zdaniem ludzie jako ogół mają coraz mniej empatii, czy zawsze było tak? Tak, mi się wydaje, że tak. Ludzie mają taką swoją tendencję do robienia małych plemion wokół grupek i niedarzenia empatią ludziów spoza swojego plemienia, więc wojenki zawsze były, jakieś obrzucanie się cegówkami, tortury... ludzi, którzy są troszkę inni z innej grupy społecznej, także to jakby norma, jakby ludzie ludziom są ludźmi, tak bym to podsumował. Polak Polakowi Polakiem, piesy zjada psa, i inne przysłowia.
Ja się boję, że to nie potrafię odpowiedzieć bez zrobienia sobie Szymona, w sensie takim.
Ja nawet nie udaję, to jest trochę dosyć późno w trakcie tego Q&A na to sprostowanie. Jesteśmy w trakcie drugiej godziny nagrywania. Być może ja to skrócę, więc dla was to jest wcześniej. Ale ja to sprostuję, że ja w swoich wypowiedziach przyznam się, że nie wiem, o czym mówię. Kolejne pytanie. Nie wiem, czy chcesz odpowiedzieć na to pytanie, zanim przejdę do kolejnego.
Znaczy, właśnie znowu, boję się, że tutaj można popaść w Szymona, ale mam wrażenie, że nie, generalnie. Znaczy, pytanie jest tak otwarte na interpretację, że tu można zrobić Szymona. O, w taki sposób. Jakby samo z siebie niekoniecznie, tylko no, można powiedzieć, że a, no przecież zawsze tak było, bo nie wiem, był, prawda, zawsze był jakiś tybalizm, nie wiem, tam szymonizm i ten jego
no tak, ja to teraz popełniłem.
Natury ludzkiej, tak.
Ludzka ale, natura, o nie, powiedziałem o ludzkiej
strony,
naturze.
Ale z drugiej strony, przyglądając się społeczeństwu współczesnemu, nie trudno zauważyć pewne niepokojące zjawisko. Nadkonsumpcja mediów społecznościowych, nadkonsumpcja to jest za trudne słowo na Szymona, ale trudno, oraz to, że teraz wszyscy zamykamy się w bańkach oraz to, jak mało czasu posiadamy dla siebie, może przejawiać się pewną obniżoną empatią dla drugiego człowieka. Nie mówię tutaj, że koniecznie musi, tak? Może. To jest jedna z możliwości. Nie mówię, że tak koniecznie jest, jeśli ktoś uważa, że to są zbrodnie wojenne, to zdecydowanie może tak myśleć. Ale ja nie wiem, nie starałem żadnych badań. Co ci odpowiada? Moim zdaniem...
Intro z wojny idei.
Dobra, potraktuj moją odpowiedź, Andrew, jako...
I cała reszta słuchających?
Tą odpowiedź, z którą czujesz się lepiej. Tak osobiście. W sensie, to naprawdę niech będzie odpowiedzią funkcjonalną. Tak, uwierz to, co powoduje, że lepiej się czujesz w danym momencie. Jeśli uważasz, że zawsze było tak... Zawsze było podobnie, tak? Okej, jeśli uważasz, że teraz jest gorzej, bo mamy późny kapitalizm, bo każdy jest zaganiany, etc., etc., tak może być. I dobra, jednak coś muszę powiedzieć. Jednak coś muszę dodać. W kontekście tego, co się będzie działo, / dzieje, / nadchodzącego faszyzmu, to trochę było zawsze. I to jest to tajemnicze zjawisko, które jest powiązane z normalnością, znieczuleniem, racjonalizacją, przyzwyczajeniem, psychologią grupy, nazwij to jakkolwiek chcesz. To, że ludzie, którzy się kiedyś z tobą kłócili, prawaki, że przecież nie, wcale Trump nikogo nie chce zamykać, którzy potem twierdzili, że nie, przecież wcale Trump nie chce zamykać tych dzieci w klatkach, jak to tam się mówiło o odbieranych rodzicach dzieciom. Ostatnio YouTube przypomniał stare wideo, w którym prawak Sargon Novakad mówił na temat nagrania dzieci oddzielonych od rodziców, którzy płakały w tych ośrodkach przechowywania za Trumpa, uchodźców, że one nie płaczą wystarczająco mocno. Że on sam jest rodzicem i doskonale wie.
Oczywiście. Jest w stanie rozpoznać.
A może prościej, zlinkujemy to wideo też. To będzie Three Arrows, jak społeczeństwa stają się okrutne. I ważne jest, myślę, pamiętać, że to okrucieństwo, w które popadną pewne społeczeństwa, oby nasze jak najmniej, niekoniecznie mówi nic o ludziach samych w sobie, o pojedynczych jednostkach. To raczej mówi o tym, jak bardzo zgadzamy się z pewnymi rzeczami, które są nas normalizowane i zaczynam się rozkręcać i po raz kolejny marzę o tym, żeby zrobić wideo o zagładzie nowoczesności. Tylko dlaczego ta książka kosztuje 200 zł na Allegro używana?
O nie, on zaczyna myśleć głębiej. Szybko, nowe pytanie. Zatrzymajmy go.
Nie, nie pozwolę ci na to. I jeszcze zaznaczę tylko tę jedną rzecz. Sławny eksperyment Milligrama, mam nadzieję, że nie pomyliłem tutaj, czyli ten, w którym osobom nakazywali badacze razić drugą osobę prądem. Tam ta osoba była przyczepiona, gdzieś tam prawda, miała przyczepione elektrody. I badacz nakazywał cały czas zwiększyć siłę tego prądu. Osoba, która była rażona, to był oczywiście aktor, nic tam się nie działo i bardzo wiele osób zgadzało się na to podwyższanie prądu, mimo tego, że ten aktor już błagał, żeby przestali. I bardzo podoba mi się wytłumaczenie, które podaje właśnie Bauman w Zagładzie Nowoczesności, że jeśli, załóżmy, poraziłeś kogoś tam prądem, whatever, 30 V, prowadzący każe ci podnieść na 35. Ta osoba błaga już, żeby tego nie było 35. Jest nie znam na voltach. Są volty i ampery i wiem, że ważne jest jedno i drugie.
I waty.
Rażenie prądem. Coraz większym. Jeśli poraziliśmy kogoś prądem 35 jednostek i prowadzący każe nam teraz porazić 40 jednostek, a osoba rażona błaga, byśmy tego nie robili. W momencie, kiedy stwierdzimy, że 40 to za dużo, musimy się też przyznać, że to 35 to też było za dużo. Czyli jak musimy się przyznać do tego, że to, co zaraz zrobimy, jest okrutne, ale to, co zrobiliśmy wcześniej, okrutne też było. I dlatego ludzie w tym tkwią, tak? I dlatego, kurde, teraz prawaki bronią sekot, tak? I wsyłania tam niewinnych ludzi, bo jakby byli niewinni, to by tam się nie znaleźli, albo w ogóle to byli członkowie gangów, albo w ogóle coś tam. Tylko to nic nie mówi znowu o jednostkach jako takich. To pewne uniwersalne...
Bardziej racjonalizacji i mechanizmach.
Tak, raczej uniwersalnych dla ludzi. Głowa do góry.
Głowa do góry. Przechodząc do naprawdę ważnych pytań krążących schizmą, Mr. Daphne pyta, sernik czy tarta? No, dawaj pierwszy.
Sernik idealnie wegański, na przykład taki, jak serwuje obiektywnie i empirycznie najlepsza wege knajpa we Wrocławiu, czyli bez lukru.
Ja nie mam tutaj jednoznacznej opinii. Uwielbiam serniki w każdej formie, chyba że z rodzynkami, to wtedy nie, wybrzydzam. Ale dobra tarta to jest dobra tarta.
A nie, to ja przyznam, że lubię sernik z rodzynkami, tylko rodzynków nie lubię.
No to ja też tak lubię sernik, tylko nie lubię rodzynków w serniku.
Więc... Znaczy, rodzynki w serniku są fajne, tylko nie... Znaczy, tylko... sernik wokół rodzynek jest dobry.
To prawda, tak. Lubię sernik z rodzynkami, tylko nie lubię, tylko wybieram rodzynki. No ale jak mam wybrać tak ślepo sernik czy tartę, bez wiedzy czy o jakości sernika czy tarty, to ślepo wybiorę sernik.
Po raz kolejny schizmy nie będzie.
Po raz kolejny, tak, to prawda. Jezu, takie pytania zadajecie. Kurde, siedzimy tutaj na krawędzi rozłamu kanału przez was. Kolejne pytanie. Wir, czy będzie kiedyś powrót fury modelu Pana N, czy może debiut w wersji 2.0? No, mam nadzieję. Mam nadzieję. Nie wiem, czy będzie okazja. Miejmy nadzieję, że będzie okazja. Ja się fajnie przy tym bawiłem. Czy to jest moment w materiale, że mogę sobie zrobić off-top? Czy to jest za dużo ujawnienia rąbka tajemnicy, jak w ogóle ten model powstał? Pan S uczynił tutaj gest otwartych dłoni, czyli mogę, mam otwarty mikrofon najwyraźniej. Nie wyrywam jego z rąk. Więc scenariusz w tamtym momencie obejmował ten lepszy, piękniejszy świat, w którym wszystko jest doskonałe. Więc pomyślałem, że... Co to było? Z pana zeszło powietrze. O co chodzi?
Nie kupiłem, bo nie rozmyślałem.
Co?
Dostaniesz ją kiedyś potem.
Co?
Nic. Zaraz się dała w myśli, głupi kawał, jeśli mogę przestać z niego śmiać. I ci go potem sprzedam, że jak będę chciał ciebie spalić.
Pan S wyszedł z pokoju. Dobra, więc poopowiadam. Tamten moment w scenariuszu zakładał właśnie istnienie tego lepszego, doskonałego świata, więc pomyślałem, że skoro zostałem już na naszym Discordzie okrzyknięty furasem, to czemuż by nie pociągnąć tego dalej, jako bycia otwartym, powszechnie akceptowanym furasem w tym doskonałym świecie. Więc zrobiłem sobie po prostu, jakby zrobiłem w cudzysłowie, otoczkę VTuberską, korzystając z darmowego programiku na Steamie do VTubowania. Wybrałem już istniejący model w tym programiku do robienia VTubowego siebie. Ale tak, jest duża szansa, że wróci, jak będzie okazja. W wersji 2.0 chciałbym, przy czym to by zakładało najlepiej płatny model albo robiony przez kogoś, kto potrafi ulepić taki model i go odpowiednio poskładać, żeby współpracował z programami do VTubowania. Czyli musi być odpowiednio, szkielety muszą być odpowiednio poukładane i też musi być spasowany, z tego co rozumiem przynajmniej, jak czytałem o tym, do śledzenia kamery. Także tak. Wrócił pan S. Panie S, przywitaj się. Gdzie byłeś, co robiłeś? Także miejmy nadzieję, że będzie okazja jeszcze się pochwalić, albo nie wiem, jeśli ktoś potrafi robić modele 3D i byłby w stanie poskładać taki model specjalny dla mnie i być może nawet dla pana S do zabawy w VTubowanie, to może się odezwać. A tak póki co, no niestety, w darmowej wersji nie jestem w stanie streamować tego, czy robić cokolwiek poza otwieraniem szeroko ust, żeby model na kamerce widział, że otwieram szeroko usta i też otwierał usta razem ze mną, bo czytanie ruchów twarzy było takie bardzo w kratkę, co też było widać na samym nagraniu. Także ten. Jeśli ktoś się zna na VTubowaniu, może się odezwać i polecić lepszy program. Nie wierzę w darmowy, ale jeśli istnieje darmowy dobry, to niech się odezwie. Najlepiej też z gotowym modelem. i to byłaby wersja 2.0. I może byśmy przeszli w ogóle na robienie VTubów w ramach Myśleć Głębiej. Widzę przerażony wzrok pana S. Panie, jak ty się stosunkowujesz do VTubowania i fury modelu? Wiem, że dla ciebie też był szok, bo się też zaskoczyłeś, widziałem po reakcjach, jakie mi wysyłałeś w komunikatorze naszym potajemnym, MG-owym. Że to był fajny segment.
To był fajny segment i nikogo nie zamierzam za nic zawstydzać.
Nie, my to nie szejmujemy się nawzajem. Każdy ma swoje kinki.
Imperator Robaków pyta, masturbacja to rękoczyn czy rękodzieło? Ja mam prośbę.
Panie imperatorze.
Jakby ja ci mówiłem, że takie rzeczy to właśnie zostają między nami, tak? Nie wynieś ich na publikę.
Dobra. Teresa Kłopotek pyta, wasz kandydat na prezydenta?
No, z kandydatem jest taki problem, że nie możemy się dogadać absolutnie. Ja chcę wystawić pana N, pan chce wystawić mnie i kurczę, przeleciał. Przeleciał chyba termin już rejestracji komitetów.
Ile za podpisów? 100 tysięcy? Nie mamy tylko 20 tysięcy subów. Musi was być więcej. Potrzebujemy więcej subów.
Ale na poważnie to oczywiście, że Adrian? Oczywiście, że Adrian, bo jest ten cisza wyborcza. Adrian, Pan mi się przyznał, że robił sobie ćwiczenia w samochodzie wokalne, przyjeżdżając tutaj właśnie...
Daria Pedo, na. Głosuję na banana, na.
No i to jest oczywiście przepowiednia taka o średnim stopniu pewności, ale myślę, że w drugiej turze też będzie na niego głosować. Rzeczywistość zweryfikuje, ile Adrian dostanie.
To prawda. Myślę, że ma największe szanse dojść do drugiej tury.
Ale żarty żartami. Kurde, sorry, jak on dostawał 5-7, to i tak jest mega imponujące jak na taką Polskę. I mówię to absolutnie nieironicznie. I to, ile zyskiwał...
Ja też patrzę na to w taki sposób, że tak naprawdę głosy się rozbiły na 3 osoby. Jego, Biajot i Senyszyn. Więc kupą łącznie myślę, że jest nawet z czym się liczyć.
I teraz, ale dostaliśmy.
Panie kampanię ma zatną. Bardzo aktywny jest. Bardzo fajnie. Miejmy nadzieję, że to się utrzyma, no może nie z taką, nie takim jego zaangażowaniem bezpośrednim, ale na podobnym poziomie energii i pompy aktywności w mediach społecznościowych, aż do wyborów samorządowych i parlamentarnych. To by było dobrze.
No i kurczę, super jest to, bo wiedząc trochę, jak to wygląda od kuchni, w sensie znam się trochę z Razemkami, jakie nakłady, jak bardzo zerowe są nakłady finansowe na tą kampanię, ile mi się go wykręcić.
To jakby tydzień temu nawet gadałem o tym z mamą i kim jest Zandberg? Kto to jest? A kim jest ten pan z brodą kwadratową szczęką? No, także taka jest widoczność medialna niestety. Znaczy, no, to nie jest wina Razem jako takiego, czy ogólnie Lewicy, po prostu telewizja ich nie lubi.
I to sprowadza mnie do kolejnego punktu, bo Old Hag pyta, top 10 anime betrayals.
Wymyśliłeś je, przyznaj
się. To
płynnie
nas sprowadza
Dobra.
Do czegoś, co chciałem zapowiedzieć. Z kategorii top 10 anime betrayals Magdalena Biejat zamieściła dzień czy dwa dni temu na swoich mediach społecznościowych jakąś ankietę poparcia. Teraz, czekajcie, ty się nie patrz, ty się patrz gdzieś tam. Patrz, ty sobie włączę tutaj. Co to dokładnie było w ogóle? A, jakiś sondaż opinia24.pl dla Newsweeka. I pan N jej nie znał.
Dalej nie patrzę.
Dalej nie patrzę i ja po prostu, idea jest taka, że ja przeczytam mu wyniki tej ankiety.
Dobra, dajesz, zaskocz mnie.
Kto najlepiej zadba o prawa kobiet?
Dajesz procentami też?
To będzie tylko procentami.
Dobra.
Magdalena Biejat 25%.
Okej.
Okay. Robert Trzaskowski 16%.
Jeśli to były największe procenty, to będzie dużo osób, domyślam się.
Karol Nawrocki 14%.
Trzecie miejsce, co? No dobra.
Sławomir Mentzen 5%. Opinia 24 dla Newsweeka. Na następnym miejscu Szymon Hołownia 4%. Ex aequo z Grzegorzem Braunem.
W sumie, no tak, no w sumie czemu nie? Dobra.
I podium zamyka na 7 miejscu Adrian Zandberg z wynikiem 2%.
Sure. No. Whatever. Jest to już po pomęcenie, ja już byłem skończony. A to jest ten wykres poparcia biegać, co myślałem, że jest, a to nie.
Więc nie wiem, jeśli... Jeszcze mam prawo zrewidować nasze zdanie.
Biet 2025.pl to jest oficjalne ich...
Nie mam pojęcia, co chodzi, oprócz tego, że podkradanie Zandbergowi, nie mam pojęcia jak i zresztą reakcji haha najwięcej. Właśnie, najwięcej mówię chyba reakcji na fejsie, gdzie ta reakcja haha jest 21 tysięcy, a następne 21 tysiąca, a następne mamy lajki 1-3 tysiąca. Wow, podkradanie elektoratu Zandbergowi słabe i do rzeczy słabe.
Zostałem z pustką w oczach i sercu. Nie czytałem nigdy Newsweeka, ale dobrze wiedzieć, że nie ma co w zasadzie. Na próbie kogo, kto go kopi... Nie wiem, dobra. Ja nie wiem, kto, gdzie, po co, ile osób tam... Czy to redakcja Newsweeka odpowiadała, czy sztab wyborczy Bejat? Tak. Czy ktoś sobie cyferki poustawiał? Dobra, nie będę się denerwować. Kolejne pytanie. Adam, jestem... Szopy, tak czy nie? Panie S, szopy, tak czy nie?
No tak, tak, tak.
Oczywiście. Szopy, oposy, wiewiórki, szopy, szopki, stajnie, inne dobudówki. Trzy razy tak. Tak. Chociaż jako gatunek inwazyjny są w Polsce. Pitał, lokalny kultysta Stolasa, pyta...
Też gatunek inwazyjny jest faszystowski.
Tak?
No.
Nowość dla mnie.
Wrzucam jako hot take'a, ale nie tak do końca hot take'a i to jest...
Czego ja się nie uczę, popatrz. Człowiek przestanie głaskać na chwilę trawę i popatrz, co człowiek się dowiaduje. Pitał, lokalny kultysta Stolasa, pyta, czy rozważaliście przejście na obiektywnie lepszą rozdzielczość 4:3? Podałbym argumentację za jej wyższością, ale w takim gronie byłoby to marnowaniem czasu na oczywistości. Ja osobiście, jako osoba tutaj techniczna, zgadzam się absolutnie, nie musisz mnie przekonywać i tak rozważaliśmy. Panes nie ma uwag. Kolejne pytanie. Trzy szopy fartuchu. Co?
O jakiej technice mowa? O monitorach CRT?
Nie, rozdzielczości 4:3. To powiedziałem coś, bo ponownie mogłem coś przejęzyczyć.
Znaczy, czekaj, bo... Ale gdzie występuje rozdzielczość 4:3?
No i tu, wszędzie. Jest z nami w tym pokoju.
Tu masz 16:9, tu masz 16:10. Tam masz 16:9. Nie wiem, jakie telefony są, ale też nie są 4:3. Twój laptop nie jest 4:3, twój stary laptop nie był 4:3, mój laptop 5 laptopów temu był może 4:3. Co z wami?
Pan jest po prostu nie jest gotowy do prawdy. I nawet na jej akceptację. Nie szkodzi, dojrzej do tego. Nie, tak serio, no jakkolwiek nie byłaby lepsza, niestety została wyparta i musi po prostu podążać duchem czasu. Jeśli trzeba będzie robić wideo w pionie, ponieważ monitory będą w pionie, jak jeden z monitorów pana jest w pionie, my zaczniemy robić wideo w pionie. A tak naprawdę nie chcę robić wideo w pionie. Źle się filmy by oglądało w pionie.
O mój Boże, tylko nie to. Człowiek, który uważa, że 4:3 jest lepsze, mógł być skazany na filmowanie vertical video. Kto to wymyślił, jakieś wideo w pionie? Tak, oczywiście, nie, że nie ma TikToka. Nawet nie otwieram moich linków, dlatego nie wiedział, kim jest Bibinos.
No wiem, że jest coś takiego jak TikTok, no, bo wiem, że jest coś takiego jak Instagram, o, ja wiem, że jest coś takiego jak MySpace. Popatrz, widzisz, jak jestem do przodu, jestem z duchem czasu. Bleeding edge of technology to ja. Żartuję.
Tak, mnie dodasz na naszej klasie, to wyślę ci najnowsze ten memy z takim kotem. On bardzo chce cheeseburgera.
Jeśli przyjdzie czas, że będziemy musieli nagrywać kurde wideo z ręki, z telefonu w pionie, to będziemy nagrywać. Ale to jeszcze nie jest ten dzień. Dziś jeszcze walczymy. Jeszcze walczymy o zachowanie 16:9. Ani kroku wstecz. Kombinując, trzy szopy w fartuchu. Czy to prawda, że na tym serwerze potajemnie działa masońskie lobby? Ja nic nie wiem. Bo to jest pytanie z Discorda. Więc chodzi o serwer nasz Discordowy. Ja nic nie wiem o działającym tam potajemnie masońskim lobby. Ale w sumie tam się rzadko pokazuje.
Ja wiem, że nie działa natomiast, bo Demiurg by nigdy na to nie pozwolił.
To też prawda, to jest solidny argument.
Następne pytanie. Pitał lokalny kultysta Stolasa. To znowu? Jakie jest oficjalne stanowisko wobec zbrodni wojennych popełnionych przez pana N w trakcie gry w Worms Armageddon?
Okay, po pierwsze, nie ma dowodów na to, że pan S wiedział o jakichkolwiek zbrodniach. To chciałem sprostować tylko. Poza tym, to tylko jedna z interpretacji wydarzeń. Konwój humanitarny Imperatora Mrówek przewoził terrorystów Pitała, a tak naprawdę to pan nie potrafił używać bomby bananowej. To jest moje oficjalne stanowisko w sprawie.
Ja pragnę nie zgodzić się z przedmówcą jak i zaznaczyć, że jest to pytanie z tezą, więc odpowiadamy też pytaniem. Pitał, lokalny kultysta Stolasa, czy uważasz, że pan N ma prawo do istnienia? Czy uważasz, że pan N ma prawo do obrony siebie, a przede wszystkim obrony siebie na pozycji lidera? Dalszy czas oddaję. Można odpowiedzieć 15 sekund, nie trzeba mówić całej minuty.
Czekamy, Pitał. No właśnie, tak myślałem.
Dobrze. Następne pytanie.
O mój Boże. Sowa pyta, czy można słodzić yerba mate.
No i tak płynnie kontynuujemy dalej wątek zbrodni wojennych.
Wiesz co, Sowa, można, ale grożą za to łagry w kopalni azbestu i obusy reedukacyjne.
Ja jestem progresywny, ale...
Ale?
Ale nie wiem, ale może można. Jakby ale... Naprawdę nie chcę nikogo zawstydzać.
Niech... Przyznaj się, że zalewałeś yerbę piwem.
Tak.
Pewna granica została już przekroczona. Pytanie tylko, jak daleko ją przesuniemy.
Kurczę, ale pamiętasz, to był dość ciekawy eksperyment. Tak, tylko właśnie to jest pytanie, czy można słodzić yerbę, a czy nie, a nie słodować. Pójdę sucharem? Ale nie, dobra, okej, okay, dobra.
Pomyślmy tak, nad tym głębiej.
Szczerze mówiąc, ja w ogóle nie piję słodzonej herbaty, ale żeby się nie poczuł tak źle ze sobą, to zdarza mi się, jak się przeziębię, robić sobie yerbę z cytryną i z miodem. Więc w zasadzie ją słodzę w jakiś sposób.
To prawda, w sumie jest coś takiego jak... Yerba z miodem dostępna jako smakowa opcja i miodowana też całkiem nieźle smakuje. Jak zalewasz, dodajesz miodu do ciepłej wody do termosu i później zalewasz wodą z miodem. Jest nawet ciekawie, jako ciekawa taka odskocznia.
No co, odkładę mikrofon, idziemy do kopalni azbestu.
I tym optymistycznym akcentem pora zamknąć kanał, idziemy do kopalni, do obozu reedukacyjnego.
Dobra, następne pytanie ci zadam z ciekawości po kawałku i zobaczymy, co masz odpowiedzieć na bieżąco, bo nie masz nic tutaj rozpisane.
To prawda.
Jakież to imię jest skomplikowane. Moaj Bitrut Anti-Adbiofa. Widzimy, co to zrobiłeś i namierzymy cię. Pan cię namierzy i zastosuje swoje prawo do obrony. Jak czujecie się z tym?
Bycie nieobrażonym.
Jak czujecie się z tym, że stworzyliście aktywną discordową społeczność, która żyje własnym życiem, utrzymuje się sama z siebie i dynamicznie rozwija, organicznie tworzy swoje inside joke'i bez waszej interwencji?
To już nie możesz kontynuować. Czy dalej jakby to są pytania.
Czy nadążacie za tym, co dzieje się za tym?
Za tym, tak. Za tym.
Wow, ja nie nadążyłem. Ej, zawsze w takich momentach...
Czy nadążacie za tym, co dzieje się za tym?
Czekaj, mam wyznanie. Jakby zawsze w takich momentach, bo to jest... Czy nadążacie za tym, co dzieje się? Taki, wiecie, glitch w Matrixie. I ja może przez to, że tak lubię właśnie Filipa Dicka, po prostu za każdym razem, jak się dzieje coś, co nie pasuje do rzeczywistości, mam takie... Okej, czy to się właśnie już stało? I za chwilę... Nie, to się nie stało.
Czy to mi się posrało w oczach, czy tak naprawdę jest napisane?
Nie, to było takie właśnie, czy rzeczywistość jeszcze istnieje, a nie jeszcze istnieje, okej. Okay. Tak. By the way, no, kocham Dicka też dlatego, że jestem osobą na jakimś poziomie trochę nudną i racjonalną, nie jestem tak fajny jak pan N, więc to jest dla mnie ciekawa odskocznia. Dla pana N Dick to pewnie byłaby niedziela. Czy nadążacie za tym, co dzieje się na serwerze? Czy czujecie się w tej sprawie zdezorientowani? Czy serwerowe inside joke'i najbardziej przypadły wam do gustu i które z nich to były? Popieracie ugrupowanie shopów czy fok?
Ja powiem od siebie tak, jako osoba, która będzie mieć tutaj zdecydowanie mniej do powiedzenia, że o taki serwer i taką społeczność nic nie robiłem. Zdecydowanie. Jestem zaskakująco rzadko na serwerze obecny. Jeszcze rzadziej zabieram głos. Generalnie lurkuję bardzo dużo. Jeśli już. Ciężko mnie złapać z jakąkolwiek informacją albo wiadomością, o czym się parę osób przekonało niefortunnie, za co wciąż przepraszam. I nie wiem, czym są ugrupowania Szopów czy Fok. Nie kojarzę chyba ani jednego inside'owego żartu z Discorda naszego. Ja, panie S, jak się z tym czujesz? Znaczy mi to ogólnie, żeby nie było, super. W jakiś sposób mi to schlebia, ale nie ten, nic o to nie robiłem, nie zabiegałem i byłem aktywny bardziej na początku, ale się bardzo szybko skryłem, bo widziałem, że bardzo dużo osób ma bardzo dużo do powiedzenia i nie chciałem im przeszkadzać w interakcji. Dziękuję.
Mi też jestem bardzo super. Trochę się wycofałem właśnie przy okazji wypalenia i nigdy tak do końca nie wróciłem bardziej. Wiem, że są właśnie Discordy, na które w ogóle twórcy mają wywalone. Wypalone? Ha. Do takiej się nie do końca zaliczam, bo troszkę śledzę, ale kurde, tak, jakby o to chodzi. Bardzo mi się podoba to, że na przykład, nie wiem, moderacja, administracja admiofa, jak to niektórzy piszą, podejmuje sobie samodzielnie decyzje, wrzuca jakieś ogłoszenia. Ja tylko widzę na kanałach moderatorskich, jak sobie o tym dyskutują. I tam też zazwyczaj nadążam za kanałem. I tam naprawdę z moderatorów kojarzę wszystkich, kojarzę Marudę, kojarzę tego gościa z kaburą na tym barka, kojarzę tego berserkera, co na siłowni wyciska, tą feministkę z czarnymi włosami i tego chudego komunistę, co go cytowali w wiadomościach ostatnio z Twittera. A jeszcze te dwie bardziej dostosowane osoby, które jakoś się nie pojawiają ostatnio. Czy mam dezorientację? Troszeczkę. Nie wiem, czy aktywniej wrócę, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, bo też ostatnio trochę bardziej dbam o higienę cyfrową. A w momencie, jak o nie zadbam, może się okazać, że jednak paradoksalnie wrócę, tak? Bo będę mieć to bardziej ogarnięte. Ale cieszy mnie to. Dokładnie o to chodziło. Żyję sobie własnym życiem i jest dobrze kierowane. To właśnie nie są szaleńcy u steru. Znaczy, są dobrzy szaleńcy u steru.
To prawda.
A czegoś innego można dobry sobie szaleńcy. Życzyć. Kontynuując, moje przepytywanie ciebie.
Mnie.
Tak, ale moimi ustami przepytuję cię, Moaj, dalej. Jak oceniacie wpływ uczestnictwa obywatelu w waszej społeczności, w radykalizacji i organizowaniu się ludzi do na przykład uczestnictwa w protestach czy tworzeniu związków zawodowych?
Czy jako twórcy odczuwamy presję z uwagi na nasze zasięgi? Czy to jest dalsza część pytania, której jeszcze nie poruszamy? Okej, zbiorczo. Ponownie, bardzo to schlebia. Z jednej strony chciałem się wyspowiadać z uczucia, które mi towarzyszy w sumie od początku powstania tego Discorda. Mianowicie, jak to się nazywa, to ten uczuć...
Syndrom oszusta?
No, syndrom oszusta, tak. Myślałem, szukałem angielskiego odpowiednika. Że z jakiegoś że będę tam postrzegany jako osoba, która ma większy głos, większą siłę przebicia i większe poważanie i... Nie chciałem się odezwać i ludziom psuć tej iluzji, wyjść na głupka, więc się nie odzywałem za bardzo. Ale cieszę się, że to poszło sobie w tą stronę i sobie żyję swoim życiem zupełnie niezależnie od nas i bez naszej, nie wiem, naszego mikrozarządzania każdym pojedynczym elementem odgórnie. Co do organizowania się ludzi, no super, że powstało, że jest to miejsce, które służy ludziom do jakichkolwiek celu, nawet jeśli to umawianie się na spotkania, czy organizowanie gilotynowania w przyszłości? Może. Nie spoilujmy. Nie zapraszajmy. Może kiedyś.
Nie zabierajmy ludziom brandów ich.
To prawda.
Czy jako twórca odczuwasz presję w związku z zasięgami?
Nie. Jestem zbyt zajęty dotykaniem trawy. Nie czuję żadnej presji.
To dotykanie trawy zaczyna się robić coraz bardziej dziwne, ale...
Do okay. momentu, wiesz co, jak aż ten... Może, jeśli nie będzie z tego powodu jakiś przypał wielki w telewizji, może wtedy bym czuł się, nie wiem, jakoś. A tak super, że sobie to funkcjonuje i sobie zbiera coraz większe zasoby.
Tak więc podsumowując, pan N zareagowałby, gdyby był jakiś przypał wielki w telewizji. Kochane osoby, wiecie, co macie robić. Co do radykalizacji... Kiedyś ktoś powiedział, chyba na Twitterze, Lunexie, że zainteresował go najpierw Orestes Kowalski progresywizmem, potem my lewicą, a potem go Żubr zradykalizował. I to jest fajne.
Mamy pipeline własny.
Tak.
Fajnie.
Raz udało mi się spotkać na spotkaniu nowej organizacji osobę, która zaangażowała się w tą organizację właśnie centralnie poprzez Myśleć Głębiej.
Miło.
Co jest zarąbiste, bo generalnie mogę występować jako osoba ten dosyć anonimowa.
Dokładnie, możesz inwigilować pewne środowiska bez bycia rozpoznawanym, co jest kolejnym fajnym elementem bycia anonimem.
No ty też to możesz robić, tylko musisz robić bardzo cicho. Albo nie, falsetem możesz mówić.
Nie potrafię być cicho.
A czy możesz mówić falsetem?
Oj, nie wyjdzie mi, będę skrzyczeć.
Czy wy jako twórcy odczuwacie presję z uwagi na zasięgi? Trochę tak, tylko ona jest bez sensu. Dobra, nie chcę teraz zabrzmieć jak skromnie żyjący milioner, który tak naprawdę walczy od pierwszego do pierwszego, ale zawsze kiedy patrzymy w górę, jest takie wrażenie, ja pierniczę, jak ta osoba z taką ilością subów, zasięgów czy czegoś musi mieć super, a tam jest jakby trochę więcej, ale dalej normalnie, jakby no kurde, sorry. Jak zaczynaliśmy od tych 50 subów po pierwszym wideo, to kiedy sobie wyobrażaliśmy, jak to będzie mieć, kurde, 20 tysięcy? Że 50 subów to dostawaliśmy ostatnio w przeciągu jednego dnia. I to jest fajne, ale to nie jest, kurczę, nie wiem, zmienienie świata, tak? I to nie są na tyle zasięgi, aby wywieranie na siebie presji miało sens. Także presja nie zawsze ma sens. Sorry, Xavier. Więc tak, bardzo mi się podoba odpowiedź pana N tutaj. Proste nie. No, ale on jest znowuż tą osobą jakby mniej neurotyczną.
Tak, nie jest tak neurospicy.
I trzecia część pytania. Czy macie plany na zwiększenie skali przedsięwzięcia? Jakim jest wasz kanał poprzez zaangażowanie większej ilości osób w proces tworzenia waszych materiałów? Jakimi literami alfabetu mianowaliście nowych członków ekipy?
Myśleliśmy o tym. Myśleliśmy o tym wiele razy. Czasami się zgłaszają osoby chętne do pomocy. Rzecz w tym, że no mi nie przychodzi z jednej strony pomysł na sensowne takie zaangażowanie chętnych ludzi, z drugiej strony no nie chcę tak, że tak powiem brzydko wykorzystywać ich dobrej woli do oddawania jakiejś tam brudnej roboty, której ja nie chcę wykonywać. No nie wiem, tobie by się może przydał ktoś, kto robi na researchu z jakichś rzeczy na temat których byś potrzebował wsparcia. Mi byłoby ciężko cokolwiek oddelegować z czystym sumieniem, bo lubię sam swoje ten rzeczy macać i nie lubię, kiedy ktoś mi maca w projekcie. No rozrost kanału na inne, no nie wiem nawet w jaki sposób mogłoby to się rozrosnąć, żeby zaangażować, żeby więcej, angażowanie większej ilości osób miało sens. Do tego potrzebowalibyśmy chyba studio jakiegoś, takiego już sensownego, gdzie się po prostu przychodzi, nagrywa, robi rzeczy dedykowanego, albo mam takie wyobrażenia. Jedyne co, to można by, i o tym też myśleliśmy, i do tego też się zgłaszały osoby, dziękujemy wam za to, ale jeszcze nie mamy konceptu na to, przynajmniej ja nie mam, aby pojawił się ktoś, kto by wycinał rzeczy i wrzucał na YouTube'a jako, albo na TikToka, albo Instagrama właśnie w tym magicznym, cudownym pionie, o którym mówiliśmy wcześniej, bo to nie jest medium, w którym ja się dobrze czuję i dla mnie to jest takie dwa razy robienie tego samego, bo też ktoś musiałby siedzieć nad tym i docinać każdy kadr, na którym coś się pojawia, żeby to miało sens w pionie, czyli dużo przekładania elementów, pierdzielenia się, takie no coś, czego ja sam nie chcę robić, nie chcę kazać komuś to robić i wiecie, średnio z mojej strony. Jak to widzisz? Bo gadaliśmy o tym, ale możesz powiedzieć do ludzi.
W sumie zawsze jest taka opcja, że puszczamy u góry normalne wideo, a na dole Subway Surfers.
Tak, to prawda. To jest opcja.
Te chętnych, zobaczcie to pewnie teraz na ekranie.
To jest opcja, tak.
Ale tak, jakby zgadzam się tutaj w tej kwestii totalnie. Z researchem przyznam, że to jest rzeczywiście wielki problem dla mnie, bo generalnie albo researchuję swoje rzeczy, co czasem bywa bardzo męczące, na przykład, nie wiem, wideo Koroluku, gdzie tam trzeba znaleźć coś, na czym się nie znam, wydystylować to na tyle sensownie, aby sprawdzić, czy moja odpowiedź jest prawidłowa, a potem zapomnieć i tak docelowo, bo to się nie przyłączy do części mojego tak całościowego rozumienia. Tylko też nie wiem do końca, jak to zorganizować. Na przykład ostatnie wideo o Sakowskim też było rzeczywiście dość chaotyczne, bo tak podpytywałem się jednej czy dwóch osób o coś, a nie mam na przykład właśnie wyznaczonych osób, nie wiem, które się chcą zajmować transpłciowością i do których zawsze podbijam z tymi samymi pytaniami. I tak samo w innych kwestiach. I też nie wiem do końca, jakby to można było zorganizować. Ale jak chcecie, zwłaszcza na Discordzie, myślę, że to byłoby fajne, to możecie podbijać. Z shortami też zgoda. W sensie, że być może ktoś taki najbardziej by się przydał. Kurczę, no co najbardziej by nam, myślę, się... Okej, no, jeśli mam teraz zrobić sobie jedno życzenie, wypowiedzieć, to rzeczywiście moim marzeniem byłoby...
Imperium medialne, myśleć głębiej.
Tak, ale imperator zrobił jedną piosenkę dla nas, ale żeby zrobił więcej. W sensie marzy mi się rzeczywiście coś takiego, taka ładna muzyczka na outro, na przykład jak używa Sara Z, tylko... Znaczy wiem, że muzyczka, którą używa Sara Z, została skomponowana przez Zoe Blade, więc wysoka półka. Ale jakaś taka właśnie przyjemna elektronika, która by się działa nam gdzieś obu też w miarę. Ach, czy nie wiem, czy jakieś wiesz, intro. Myśleć głębiej. Dum, dum, dum.
Myśleć głębiej.
I życzę miłej yerby. A sorry, jeszcze jakimi literkami alfabetu mianowaliście nowych członków ekipy?
Alfa, beta, sigma. Żart.
E i W, żeby dopełnić kompas. I to nie taki polityczny.
E i W? Czemu? E i W.
Bo my jesteśmy północ-południe.
A, faktycznie. No da. Sprytne, panie F. Sprytne, wow. Pomyślałeś nad tym.
Bardziej.
Pomyślał głębiej.
I życzę miłej yerby. Dziękuję.
Dziękuję. Ja nie siorbnę, mam pełną. Kolejne pytanie dociera od Stribi.
Ile pan N wyciska na płaskiej?
No cóż, Stribi. Po pierwsze, to nie wolno tak mówić o swojej byłej. A po drugie, to nie wiem, bo nie wyciskam.
A powiem wam, że nie widać.
Bo jestem gruby.
Nie jesteś gruby. Jesteś rozkosznie pulchniutki. Ale tak też nie jesteś. Nie, pan jest teraz ładnie ubrany, ale po prostu to poza, który tak przyjmuje.
Jestem rozkosznie pulchniutki jak Kyriakos Grizzly. Ci, co wiedzą, to wiedzą. No mogę szacować. Mogę szacować na bazie swojego ciężaru ciała i tego, że jestem w stanie zrobić bez problemu ileś pompek. Nie będę się chwalić ile, ani mówić ile, bo...
Ale więcej niż 3?
Tak.
To była subtelna sugestia, żebyś się pochwalił, chociaż trochę.
Tak, zrobię więcej niż 3. Zrobię więcej niż 4. A że to jest wywiad dla naszych widzów specjalnych, to powiem bez kozery, że zrobię więcej niż 5. Tak jest. O! Upuściłem mikrofon celowo, żeby podkreślić siłę wypowiedzi, ale teraz musiałem go podnieść, więc...
No dobrze, więc widzicie, pan nie potrafi przyjąć komplementów, jest tak skromną, najbardziej skromną osobą, jaką znamy. Następne pytanie. Kebab pyta, dlaczego patriotyzm jest ideą domyślną? Co sprawia, że ktoś chce pracować na korzyść państwa lub narodu zamiast na korzyść całego świata? Przecież miejsce urodzenia lub pochodzenia nie jest wyznacznikiem, które działanie jest moralnie prawidłowe.
Ja bym powiedział, że to przez system edukacji. Od kiedy pamiętam, zwłaszcza na języku polskim jest wtłoczony do głowy taki koncept polskości, martyrologii polskiej zwłaszcza. Do dzisiaj mi się to śni po nocach, ten termin.
Plus jeden. To jest...
Tak.
Przyznam, że wiek, w którym usłyszałem i zapadł mi był termin martyrologia, nie jest wiekiem, w którym w ogóle termin w stylu martyrologia powinien się w człowieku znaleźć.
Wydaje mi się, że to jest termin, który powinien się pojawiać dopiero na studiach, ale niestety pojawia się bardzo wcześnie, bo się bardzo wcześnie czyta rzeczy typu Jezu, Kordian. Ale by nie patrzeć, za cała literatura polska jest przesiąknięta tematem właśnie walki o ojczyznę, ogniem i mieczem.
Kurczę, ale też
pan Tadeusz, klasyki.
Pan Tadeusz to przynajmniej lajtowe, tamte mrówki i tak dalej.
No. I tym optymistycznym akcentem.
To jest bardzo szerokie pytanie i obawiam się, że nie oddam mu sprawiedliwości, ale to nie jest makaronizm.
Wiemy, o co chodzi.
Ale dwie myśli. Jakby pierwsza oczywiście to, co powiedział pan N. Druga, wydaje mi się, że to się bierze z takiego przekonania, że jak każdy zadba o swoje, to wszystko będzie zadbane. Bardzo losowy plug do książki niedawno wydanej po polsku Grzyb na krańcu świata bodajże, Anna Tsing. Genialna książka, najlepsza książka, ale jakby serio, ostatnio sobie na takim małym klubie dyskusyjnym czytamy. Jest super, jest o grzybach Matsutake, czyli o gąsce sosnowej, a poza tym jest o wszystkim i oczywiście jest o kapitalizmie. Jakby był jakiś klub czy myśleć głębiej, to normalnie, albo nie wiem, musimy zrobić jakieś polecajki książkowe raz na jakiś czas. Anyway, jednym z terminów, który tam pada i który jest bardzo ciekawy, jest termin skalowalność. Skalowalność Anna Tsing definiuje jako to, że dany projekt można gładko przesuwać między skalami bez wprowadzenia zmian w jego ogólne ramy. Dla przykładu, skalowalny biznes to przedsięwzięcie, które rozwijając swoją działalność nie zmienia sposobu organizacji. Skalowalność nie jest cechą natury, bo natura wymaga mnóstwo roboty. W sensie w naturze, w przyrodzie rzeczy są takiej skali, jakie są. Dlaczego o tym mówię w kontekście nacjonalizmu? Patriotyzmu, sorry. Dlatego, że właśnie jest takie przekonanie, że nie wiem, naród zadba o swoich, tak? Potem miasto gdzieś zadba o swoich, potem właśnie dzielnica zadba o swoich, okolice, sąsiedzi zadbają o swoich i wreszcie ojciec zadba o swoją rodzinę, bo zawsze to idzie w tej kolejności, wiadomo. I te skale się idealnie między sobą przynoszą, tylko się nie przynoszą. Jakby absolutnie nie, tak? To jest zupełnie inne skale, tu nie ma skalowalności. I to jest ten błąd. To jest błąd takiego właśnie bardzo prostego rozwiązania. Taki oczywiście bardzo konserwatywny, niekoniecznie w złym tego słowa rozumieniu, tak, tylko naturalnym, że dla nich jakby legitnie, nie wiem, to, co jest bliższe, jest ważniejsze. To są ludzie, którzy nieironicznie ci powiedzą, że co mi obchodzą głodujące dzieci w Jemenie, jak są głodujące dzieci w Polsce. I miejmy nadzieję, że będą wpłacać na te głodujące dzieci w Polsce, żeby nie było, tak? Oddajemy tutaj pewną, dajemy im
kredyt zaufania.
Kredyt zaufania, zgadza się. I liczymy, że go spłacą. To jest oczywiście ta podstawowa różnica, tak? Różnica etyczna, o której tak często mówimy, między lewicą i prawicą. I, bo oczywiście pełna zgoda, że pochodzenie jest wyznacznikiem, które działanie jest moralnie prawidłowe. Tylko znowu właśnie pytanie, co jest moralne dla danej osoby. Na jaką skalę odbywa się moralność? Ty tutaj prezentujesz taką moralność piękną lewicową, którą my też, właśnie cały świat to jedna rodzina, tak zadbamy wszyscy o siebie. Inni nie i tak się prościej myśli i robi się potem Amerykę znowu wielką, a potem Ameryka kończy i jak wkrótce skończy.
Podoba mi się, że nawet nie podlega dyskusji w tej chwili. Jakby wszyscy wiemy, tylko czekamy, aż tak się skończy. I jak będzie ten koniec wyglądać? I czy będzie krwawy, czy nie? Czy będzie rewolucja, czy po prostu Ameryka przestanie być w takim implodującym pierdnięciu?
Jeśli już mówimy znowu o Ameryce, to przyznam tylko, że nasz daddy Emanuel Wallerstein dokładnie powiedział, że chyba od 2025 roku ma się walnąć system światowy, więc no, do 2050.
System do 2050.
Tak, że mniej plus minus w tym czasie nastąpi transformacja wielka systemu światowego. Co jest oczywiście pięknym trafieniem. No, to... ale po fakcie brzmi imponująco.
Jeszcze nie został udowodniony, że się myli, więc...
Aczkolwiek znowu zaznaczmy, że cykliczne teorie historii, tak bierzmy z bardzo dużym...
Słuchaj, jak Bozia da, to dożyje i zobaczę. Przyznamy wtedy rację. Okej, okay, kolejne pytanie, bo widziałem, że coś tutaj tak śmigasz. Śreżoga. Czy śledzicie jakiś rozwijany współcześnie nurt filozoficzny? Co was w nim interesuje? Nie znam się na filozofii akademickiej, studiuję elektronikę, a ciekawi mnie, czy w tej dziedzinie są jakieś nowinki techniczne. No właśnie, są panie, nie są?
Właśnie zapewne są, tylko przez jakiś czas śledziliśmy tę nowinkę techniczną pod tytułem Nowy Materializm. Tylko ona się chyba właśnie wypaliła, co było trochę smutne. Troszkę spekulatywny realizm, ale nie wiem, jak jemu się to wiedzie. Nowy materializm to jest jakby właśnie to, co wspomnieliśmy parę razy. Mówiąc prosto, potraktowanie materii nie jako biernej rzeczy, która po prostu leży i czeka, aż my coś z nią zrobimy, tylko jako rzeczy, która też ma jakąś swoją sprawczość, ma jakieś swoje metody działania, która też może być traktowana jako aktywnie kształtująca świat, część świata. Spekulatywny realizm to jest jakby poprawka po kancie, że być może jednak to nie jest tak, że jedyne, co jest nam dane, to fenomeny, czyli zjawiska o świecie, a za nimi są noumeny, o których nic nie powiemy. Może jednak coś o tym świecie jesteśmy w stanie powiedzieć. Dobra, i sorry, to się muszę zatrzymać na tym poziomie ogólności bez przygotowania sobie notatek. No z politycznych rzeczy to rzeczywiście śledzimy ekomarksizm najbardziej. I tu ta nowinka jest. No tak, wrzucaliśmy do współpracy z Michałem Idasiakiem, Kochaj Saito i jego cudowne nowe odczytanie Marksa, które jest cudowne i nowe. I w końcu coś o nim powiemy.
Mi się osobiście podoba to, że prawica, szykując sobie kolejne paniki moralne, opiera się na nurtach filozofii, które już się przeżyły.
Tak.
Jakby odkrywa je dużo, dużo po czasie.
Postmodernizm.
Tak, jest jeszcze dalej rozbrzmiewa. Chociaż w filozofii się dawno temu już przejadł. Co w sumie prowadzi nas do kolejnego pytania. Krzuk o podstawie kwadratu. Czy według was lepiej przy uczeniu się filozofii zacząć od klasyków, zarysu całej filozofii? Wzn? Jakiś Tatarkiewicz czy Copleston? Nie znam skrótów. Czy wbić się na głęboką wodę i czytać to, co wydaje się ciekawe, bez przygotowania? Obawiam się, że to się może skończyć w taki sposób, że natkniesz się na niezrozumiały nurt, w którym autor pije do wcześniejszego dzieła albo wcześniejszej myśli jakiegoś innego autora i tak będziesz się cofać, 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 aż dojdziesz w końcu znowu do Platona.
Właśnie tak chciałem zaznaczyć, jak to powiedział pan N., aczkolwiek być może ktoś przed nim też, że cała filozofia to przepisy do Platona.
Tak, może to poruszaliśmy wcześniej, tak mi się wydaje. To jest ogólny sentyment.
Czyli tak, jakby mój oficjalny teraz take, starożytność najpierw i potem czytasz zarysy. Starożytność w znaczeniu przedsokratycy, trochę głębiej niż tam tylko takie minimalne rzeczywiście opisy. To są ważne rzeczy. Platon, czyli Sokrates, Arystoteles. Potem możesz... No dobra, pokazuje swoje uprzedzenia, tak, że potem możesz już jakby ten...
Tak, tak, macha rękami.
Po opanowaniu możesz się przejść jeszcze kosmologii stoików i potem już oczywiście Cyrenaice i tak dalej, to już tak trochę to już było. I potem wszystko inne to będzie takie to już było, tak? Tylko ta starożytność to jest takie wczytywanie sobie podstawowego słownika, po którym możesz zawsze mądrze powiedzieć to już było, tak? Już Platon o tym mówił. Przez co często możesz zabrzmieć mądrzej niż wnieść do rozmowy, bo nie wnosi to wiele, ale Tatarkiewicz znowu niekoniecznie, bo on jest dosyć stary i jest bardzo uporządkowany, co sprawia wrażenie tego, że wyjaśnił ci rzeczy, a to jest jedno z wyjaśnień i dodatkowo mało nowe wyjaśnienie i dosyć neokantowskie. Copleston, jak chcesz, ale to jest ten 10 tomów? 11? To raczej taka fajna rzecz, która fajnie wygląda na półce, do której można sobie czasem zajrzeć. Generalnie w miarę krótsze opracowanie, tylko po prostu ich więcej. Ilość ponad jakość. Jak osiągniesz pewne zrozumienie całości, to wtedy zajmujesz tym, co jest ciekawe. I trochę to, co powiedział teraz wcześniej pan N. Bardzo ważne jest też, jeśli weźmiesz się za losowego filozofa, że on będzie brzmiał pewnie zajebiście przekonująco, bo został do tego, tak? Potrafi fajnie uargumentować swoje rzeczy. Jeśli ci się podoba, to tak, kurde, super, wyjaśni cały świat. Ale nie rozumiesz kontekstu, w jakim to się działo, nie rozumiesz tej mody filozoficznej, która wtedy panowała, nie rozumiesz błędów, które zrobił, bo tak naprawdę każdy z tych klasyków będzie ultra przekonujący, już nawet Platon, tak? W sumie jak z perspektywy Platona, wow, po pierwszym przeczytaniu, kurde, nie wiem, czy mam zastrzeżenia, potem może zaczniesz jakieś formułować. Więc ważny jest ten kontekst mody myślowej, bo na przykład ostatnio sporo mi chodzi po głowie Eli Bergson, ze swoją twórczą ewolucją. I to jest fajne. Brzmi super, aczkolwiek koryguje to trochę, jak zobaczysz ten cały wkręt witalizm z początku XX wieku. Czym to było spowodowane? Że to był właśnie na przykład między innymi Darwin. I takie przekonanie, że kurde, jak teraz rozumiem ewolucję, to rozumiem wszystko. A potem to się kończy, tak? Potem, nie wiem, masz jakiś behawioryzm, że się wydawało, ok, ten jeden element rzeczywistości nam brakował i teraz on wyjaśnia wszystko. Potem mamy skupienie na języku, skupienie na, kurczę, nie wiem, procesach, skupienie na performatywności, etc., etc., etc. I to jest każdy element i on potem znowu jest elementem naszego rozumienia. Ale to jest tylko to, jak daleko dotarliśmy. I to może nam rzeczywiście pomóc zrozumieć współczesny świat, tak? Tak jak teraz możemy się skupić na właśnie tym, jak się rozprzestrzeniają fałszywe informacje przez sieci społecznościowe. Wszystkie te porównania będą miały sens, ale za 20-30 lat niekoniecznie, tak? Dlatego też postmodernizm trochę się przejadł, bo kurde, wow, kultura remiksu, no so what? Jakby wszystko jest kulturą remiksu teraz, to jak wspomnieliśmy w wideo o Sakowskim. Ironia, samoreferencja, to jest wszystko już naturalne i oczywiste. Wtedy było przełomowe, wtedy coś tłumaczyło, teraz dalej tłumaczy coś, ale nie aż tyle. Ha, więc kontekst. Kontekst, warto znać kontekst, w którym momencie przypisów do Platona jesteśmy. Dziękuję. I zaczyna się pytanie.
Pytanie grożące kolejną schizmą. Która to już schizma w tym QA? W sumie seria pytań. Bo mamy trzy pytania, bardzo podobnie brzmiące i możemy w sumie potraktować je jako jedno i będziemy zbiorczo odpowiadać. Może tak być?
Tak. Pan Masełko, jakie są wasze ulubione samoloty, wojskowe lub nie?
Stribi, jaki jest wasz ulubiony samolot i dlaczego Mitsubishi Zero?
Oraz Gulas, czy tak jak wszyscy za wyjątkiem? Nie będziemy szejmować. Uważacie, że A10 Thunderbolt 2 jest pięknym samolotem? Oddaję głos panu.
Dobra. W sumie przed wywiadem rozmawialiśmy o tych pytaniach i okazało się, że oboje w podobnym okresie, myślę, mieliśmy wkrętkę w samoloty. Nie wiem, z jakiego powodu panes się wkręcił w samoloty. To był okres u mnie, kiedy ja ogrywałem sobie Ace Combaty na PlayStation 1. Więc coś o samolotach, tak można powiedzieć, że mniej więcej wiem i mam jakieś swoje faworyty. I możemy sobie pogadać tutaj o ulubionych samolotach i najlepszych samolotach. Najpiękniejszych samolotach, jakie latają. Więc tak, zaczniemy od Stribiego. Będziemy iść okresami historycznymi. Czy uważamy, że Mitsubishi Zero to najlepszy samolot II wojny światowej? Bo no, to nie jest mój ulubiony samolot osobiście, ale przyznam, że z okresu II wojny światowej Mitsubishi Zero jest the best. Usprawiedliwię tym, że to jest samolot typu JDM, czyli Japanese Domestic Market, robiony samolot na rynek japoński, a jak wiadomo, wszystko, co jest robione przez Japończyków na rynek japoński jest najlepsze. Popatrzcie na przykład Toyoty, Hondy, to są najlepsze samochody, jakie jeżdżą, więc to było dosłownie to samo, tylko latało. To był najlepszy samolot, jaki kiedykolwiek latał. Tyle mam do powiedzenia w temacie.
Widzę ten zalew komentarzy. Mi generalnie druga wojna tak trochę mniej siedzi. Co do Mitsubishi Zero, sorry, ja stwierdzam, że lepsze jest Mitsubishi minus jeden. W sensie to, co zrobiło Godzilla minus jeden, który jest super filmem, najlepszym filmem, genialnym filmem Godzilla. Dobra, nie wiem, co to było. To był oczywiście jakiś prototyp, który realnie z tego, co pamiętam, istniał. Słucham?
Mamy opinię.
Mamy schizmę.
Mamy schizmę.
Nie podobała ci się Godzilla minus jeden?
A nie Shin? Która była Godzilla robiona przez twórcę Evangelionów?
Nie Shin. To Shin.
Shin.
Tak.
Dobra, minus jeden nie widziałem, ale myślałem, że Shin jest the best of the best. No dobra. Nie odzywam się, bo nie oglądałem. Okay, wrócimy do tematu.
Ja będę kontynuować, bo to i tak miałem tam wrzucić. Generalnie minus jeden jest inna, ale też jest robiona przez Japończyków i jest w zupełnie inny sposób, ale równie dobra.
Wracając do Mitsubishi minus jeden.
W sensie tam się pojawia jakiś myśliwiec, który był chyba realnym prototypem czegoś. Więc tak, on jest fajny, bo on pomógł pokonać Godzillę, tą właśnie minus jeden, ale ten żart nie wylądował, bo pan nie nadąża.
No nie, wiesz, jak mówię, nie jestem specjalnie markiem na fantastykę i nawet Godzilla gdzieś przeleciała nade mną. Haha, bo nie lata.
Wracając do rzeczy, które latają.
Wracając do rzeczy, które latają. Czy zgadzamy się, że A10 Thunderbolt jest pięknym samolotem? Myślę, że to nie będzie schizmy. Thunderbolt 2 jest przepięknym samolotem. Ja osobiście uważam go za najbardziej męski samolot, jaki kiedykolwiek latał, ponieważ to jest praktycznie działko Gau 8A na skrzydłach. Jeśli jest problem na lądzie, to wzywa się A10, A10 przelatuje, robi prrrt i nie ma problemu. I tyle, o czym tu dyskutować więcej. Czy jest pięknym samolotem? No jest, cudownym samolotem, jest pięknym samolotem. Zgadzasz się?
Czy ty masz jeszcze ciąg dalszy?
Znaczy ja mam swojego faworyta, no, jeśli chodzi o mój ulubiony samolot, ale tak, zgadzam się, że A10 jest pięknym samolotem. Był moim ulubionym samolotem podczas starych Ace Combatów, jak grałem jeszcze. I dalej mam do niego ogromny sentyment. Fun fact, w młodości byłem modelarzem, zbierałem małego modelarza, czyli kartonowe modele pojazdów wojskowych i pośród kilku modeli, które składałem, był tam też A10.
Okej, okay. To ja mam teraz hot take'a troszeczkę.
O nie podoba mu się. Będziemy go szejmować razem z osobą, której imienia nie wolno wymawiać.
Moim zdaniem jest przereklamowany. Jakby, sorry, mówię jak jest, overhyped. O pięknych samolotach i niepięknych samolotach to mam cały segment zaraz.
Okej, okay. To jest opinia.
Może jest to jakaś opinia. Może jest dla mnie za bardzo w takim cis-męski, po prostu. Może to działko Gała 8, ten...
Zbyt męskie dla ciebie? Nie możesz po prostu objąć męskości tego działka. Fun fact, wiedziałeś o tym, że to działko jest tak ogromne, że ono przelutuje praktycznie przez całą długość tego samolotu? Że samolot odczuwalnie zwalnia, kiedy z niego strzela?
jak mówię, cis męski.
Latający czołg, panie. Z tym się nie kłóci.
Dobra, czy to jest moment, że ja zaczynam nerdować się o moich samolotach?
Dobra, nerduj.
Okej.
Okay. Bo ja mam tylko jeden.
Ja miałem wkrętkę generalnie jakoś w nastolęctwie, później w nastolęctwie.
My God.
Więc tak, wkrętkę miałem w nastolęctwie, aczkolwiek wcześniej na Amidze się wychowywałem oczywiście na Wingsach i na Knights of the Sky, symulatorach z pierwszej wojny. Dlatego generalnie uwielbiam wszystko, co jest z pierwszej wojny, zwłaszcza dwupłaty, no bo jednopłaty z pierwszej wojny są, sorry, brzydkie. I okej, oczywiście trójpłaty, zwłaszcza ten jeden trójpłat.
Ten jeden trójpłat.
Czyli Fokker DR1, którym latał Czerwony Baron, aka Manfred von Richthofen i jego latający cyrk. Ha. Fajnie, jak się zmieniają pewne nazwy i teraz się kojarzy to z latającym cyrkiem Monty Pythona, ale...
A wiecie, skąd on był? Wiecie, skąd on był?
Podobno gdzieś stąd.
Podobno gdzieś z okolicy naszej.
Podobno gdzieś we Wrocławiu mieszkał. I gdzieś w Świdnicy, gdzieś jeszcze gdzieś. I w sumie nie wiem, miałem to zeserczować do tego odcinka, ale tego nie zrobiłem.
Wow.
Ale tak, generalnie to jest jakby każdy by się chciał chyba do niego przyznawać. Spośród takich bardzo, bardzo specyficznych osób, powiedzmy. Co rzekłszy? Ciekawostka, ostatnio będąc z rodzinką sobie w Jedlinie Zdroju, która jest taka sobie.
Rodzinka czy Jedlina Zdrój?
Rodzina super. Jedlina okay. Zdrój jest taka, dobra, zaskakująco taka sobie. W sensie bardzo ładna lokalizacja. Mało tam się działo, ale też byliśmy w zimie. To jest tam sobie taki browar Jedlinka i tam zaskoczyło nas, tu zamieścimy zdjęcie. Tam stoi taka piękna replika właśnie Fokker DR1.
Udaję.
Fajna rzecz do losowego zobaczenia po prostu, jak jesteś z rodziną i szukasz po prostu jakiegoś jedzenia. Przeskakując do innej rzeczy.
Samolotów.
Dla kontrastu, tak. SR-71 Blackbird. Czyli ten najszybszy samolot świata. Piękna konstrukcja, szalona konstrukcja. Generalnie polecam bardzo taką, krąży taka pasta anglojęzyczna o pilocie Cessny, który się pyta o prędkość naziemną i ją polecam. I te dwa samoloty zostawiłem tutaj po to, żebyście mnie zrustowali w komentarzach, że właśnie powiedziałem, że A10 jest przereklamowany, a sam kurde zareklamowałem samolot Czerwonego Barona i najszybszy samolot świata. Więc tak, też jestem normikiem, ale. Dopiero zaczynamy.
Z dwóch czekamy, płatów. Czy pojawi się F-22 Raptor. Czekamy. Potwierdzimy twoje normictwo.
Dobrze, no ja mam o sobie lepsze zdanie niż ty o mnie. Z dwóch płatów, które kocham. Nietypowe, ale Antonov N2. Głównie dlatego, że go można jeszcze zobaczyć i usłyszeć. Przede wszystkim usłyszeć. I jest dwupłatem. Jakby, okej, uwielbiam wszystkie dwupłaty, większość dwupłatów. Też nowsze, na przykład The Havilland Tiger Moth jest super. Nie wiem, mogę tutaj włączać panu N obrazki, które miałem zapisane na komputerze na tę okazję. W sensie obrazki miałem zapisane.
Nie zostały zapisane.
Dawno temu. Tiger Moth. Prześliczny. Z nowszych jeszcze dwupłatów dalej będzie The Havilland, ale Dragon Rapid.
Okej. Coś wygląda jak coś, co mogłoby się pojawić w filmie z Indianą Jonesem?
Chyba to trochę jednak, ale tak. W sumie mogłoby się wtedy pojawić, to prawda. Generalnie uwielbiam też wszystkie samoloty pasażerskie sprzed II wojny. W sensie zanim jeszcze zostały rozbudowane lotniska, te właśnie te, które zazwyczaj wodowały i na jakieś takie dwupłaty potężne, wiecie, tam, nie, na 50 pasażerów czy jakoś. Takie wszystko klimat Porco Rosso. Porco Rosso świetnie oddaje w ogóle świetne modele samolotu, świetnie oddaje klimat tamtej epoki. Znowu z najnowszych Concorde. Dlatego, że mi się kojarzy tak bardzo z dzieciństwem i z takim jeszcze prostszym czasem.
Tak, no.
Że wszystko będzie już fajnie, będzie zgoda, będziemy latać w kosmos i w ogóle neoliberalizm.
Będziemy latać super szybko i potem Concorde zaczęły się rozpadać w powietrzu i no.
Tak, i też miałem jakiś bardzo prosty model kartonowy, też go sklejam. Z polskich odrzutowców eksperymentalnych to jest 11 Iskra.
Reach out.
Czemu? Znaczy, generalnie no, ten silnik poniżej to jest super.
Ładny, fikuśny taki, no podoba się.
Najbardziej to uwielbiam takie oposy lotnictwa. Takie samoloty, które są brzydkie.
Opos lotnictwa, to jest tak, to jest dobry zwrot.
Takie brzydkie, ale takie brzydkie w sposób, że chcesz je przytulić, a nie brzydkie, brzydkie po prostu. Mhm. Albo też ciekawe.
Nie, zawsze tak brzydki jest, ma swoje takie ten.
Tak, on jest raczej ciekawy. I kolejny niebrzydki i ciekawy to będzie B1 Lancer, czyli ten pierwszy bombowiec stealth przed B2. B2 to jest ten taki trójkąt, taki ładny, obły, Aby jeden to jest taki, tak, on bardziej wygląda jak samolot, a zarazem ma w sobie coś takiego, jest super jeszcze ta zmienna geometria skrzydeł, śliczny i do tego duży i w ogóle wszystko.
Z którego oni to kupują? Bo ta zmienna geometria skrzydeł mi się wydaje, że ona była jakoś w lata 90. i przestała być.
Mi się wydaje, że jest nawet starszy niż to.
Okej, okay. Bo też najbardziej rozpoznawalny samolot wszechczasów, czyli F-14 Tomcat, też ma zmienną geometrię skrzydeł.
O, i na przykład z kategorii brzydkich samolotów, już nie oposów, to F-117.
F-117.
To jest ten trójkąt, tylko nie ten ładny trójkąt, tylko ten brzydki trójkąt. Taki bardzo kanciasty trójkąt.
To jest ten bombowiec, tak?
Nie, właśnie nie. Bombowiec to jest ten ładny. To jest B-2 Spirit i on jest taki ładny, a F-117 wygląda jak...
No, Stealth Bomber, Nighthawk, no.
A ten, okej, okay, dobra, ten bombowiec, a nie tamten. Tak, no to tak. On jest taki psem.
Wiesz co, to będzie hot take, ale jak teraz na niego patrzę... On trochę wygląda jak latający Cybertruck.
Tak, tak. Dokładnie, też dlatego mi się mniej podoba, bo za tą kęciastość.
Jakby retroaktywnie stracił w moich oczach. Wygląda faktycznie jak model z kartonu.
Zmieniając tony, Antonov An-225, świętej pamięci, zniszczony przez Ruskich, bardzo celowo.
To już nie ma ani jednego?
Był jeden. Największy samolot świata transportowy, sześciosilnikowy.
An jaki?
An-225. W trakcie inwazji ostatniej po prostu jedno z pierwszych ataków odbyło się właśnie tam i właśnie celowo w niego, żeby pokazać, że mogą.
Wow.
Jak Ukraina będzie robiła zrzutkę na odbudowę, to po prostu wrzucam pierwsze co.
No, wygląda wow.
Prześliczne i kurczę, przegapiłem jakby w Polsce.
One nie są nie jest większe od Airbusa?
Dobre pytanie, bo nie śledziłem. Wtedy wiem, że jakiś Airbus się pojawił później, ale możliwe, że jest większy jeszcze.
Airbusy wyglądają tak...
Skorygujemy tutaj zaraz na ekranie.
Kojarzą mi się z morświnami, dlatego mam do nich ciepły stosunek. Ale no, dobra, bo widzę, że jeszcze masz, to będę trzymać telefon pod ręką.
Dromader polski.
Polski dromader.
Do opryski pól, za wszystko. Bo był śliczny, bo ma silnik gwiazdowy zawsze jest śliczny. No i nie wiem.
Wiesz co, to wygląda jakby ktoś zrobił samolot na podstawie szkicu dziecka, które kiedyś widziało samolot.
Tak, ale dużo to takich będzie chyba, myślę, jeszcze będzie.
Okay.
Nie, dużo, okej, już się kończę. Tak naprawdę, dobra. Okej, następne optika, nie pamiętam dokładnego modelu. Optika jest super, bo wygląda jak interfejs Windows XP, jako samolot.
Okej, lata. Uczę się nowych rzeczy. Do tej pory znałem tylko niektóre samoloty pasażerskie, niektóre transportowe, dużo myśliwców, ale...
Okej, dalej z ultra eksperymentalnych.
Poznałem Edgely Optica.
Z ultra eksperymentalnych. Scaled Composites White Knight. On był kiedyś używany do prób lotów suborbitalnych. Nie pamiętam, czy coś z tego w końcu wyszło, czy nie.
Okej, dobra, wygląda trochę. Wygląda jak coś że, między tym dronem, a...
Że to wypuszczał, ale to jest normalny samolot. Oczywiście tam ludzie siedzą w tym czymś.
Aha, dobra. No wygląda jak coś taki dron szpiegowski, trochę science fiction.
Okej, OV-10 Bronco. Bo on wygląda jak niepokój ze skrzydłami. On wygląda jakby chciał cię zaraz przeprosić, że żyje i chcesz go przytulić po prostu za wszystko, co przeszedł.
Bronko. Ale mnie ktoś zaraz oskarżył o nerdozę, ale Tiny Bronco to była nazwa samolotu z Final Fantasy VII.
I kurczę, tak, ale teraz on nie był dwukadłubowy, czy był?
Tiny Bronco?
Ten stary taki, no. Jaki on był. Ciekawe, że to jest w ogóle właśnie referencja.
Wydaje mi się, że tak.
Do samego Bronco. O, to on.
No, tak, to jest samolot.
Chcesz go przytulić, dać mi coś, żeby coś zjadł ciepłego. Tak.
Przepraszam, ale patrzę się na to, no popatrz na to i powiedz mi, to nie wygląda jak A10, tylko brzydziej. Ale może w tym jest ten urok, który doceniasz, bo ma śmigła.
Tak, to jest Twing wersja A10. Okej, okay, jeszcze z kategorii brzydko-polskich. Jakiś Wilga? Ona wygląda jak...
Dobra, to koniec Q&A, tak ludzie. Dalsza część to jest odwołana. Robimy po prostu teraz nerdozę na punkcie samolotów. Teraz tym jest ten kanał.
Myślałeś, że ty będziesz nerdować.
Latać tak? Wyżej, nie myśleć głębiej.
Latać brzydziej. To jest ten...
O, zdecydowanie brzydziej. Nie wiem, na co się teraz patrzę.
Skrzywdzona paszka. Ewentualnie czymś by latał Polatryda.
No ja patrzę, no tak, patrzę na ten dziób i ja widzę po prostu jakieś tam zostały elementy przyspawane na pałę i zostawili i zamalowali, bo to odstaje strasznie. Nie wiem, czym jest ta przerwa na płacie górnym, na skrzydle. No bo jest dziura, tu jest dziura, tam w niebo widać.
No bo to powietrze lata przez to i dzięki temu.
Aha, i dzięki temu szybciej lata, tak, no racja, przecież, bo to są dziury w samolocie.
No ale silnik gwiazdowy, więc sorry, wiadomo, że od razu automatyczny plus. Okej, okay. No i dobra.
O, ja już to widzę, co chcesz pokazać, znam ten samolot, kojarzę.
Nie, nie ten.
Który nie ten, ten biały? Rutan
nie,
Long?
Nie, nie, to... No. Nie, co ja chcę teraz pokazać? Bojku, jak się nazywał? PZL-15? Belfegor? To jest jedyny znany mi samolot o napędzie pralkowym. To się zobaczycie, jak zobaczycie. Dwupłatowy odrzutowiec rolniczy.
Widzę.
Jakby to chyba sprzedaje wszystko, tak?
Ja powiem tobie tak, jakby... Jak to wygląda?
To nie jest opost, to nie jest rzeczywiście, to już jest...
Opos, wiesz co, to wygląda jak jakiś skrzywdzony, popromienny opos, który ma dwie głowy i trzecią niedorozwiniętą.
Tylko właśnie wygląd jest kluczowy w tym samolocie, bo dzięki nim on generuje siłę nośną na takiej samej zasadzie, jak robią to śmigłowce.
Po prostu ten samolot jest tak brzydki, że ziemia go odpycha. Bo to jest ta dziura, żeby powietrze z niego schodziło i mógł wylądować dociskiem do planety.
Dobrze, więc po sprzedaniu tego jednego suchara lotniczego, który był ten sam obaj znamy.
Tak. Jak ten dowcip wcześniej, że ziemia go odpycha, bo jest taki paskudny. Tak. Jezus.
Dobra, to już ostatnie moje. To będzie ciężko znaleźć obrazek, powodzenie panie N.
Challenge accepted.
Znaczy nie, no da się. ANT-20 Maksym Gorki, to jest 34 roku samolot.
ANT-20?
Radziecki samolot pasażersko-propagandowy o rozpiętości skrzydeł Boeinga 747.
Co ty do mnie mówisz? Zrobiłem minę. Czekaj.
Ośmiosilnikowy.
No widzę.
Śmigłowy.
Widzę.
Czekajcie, ja to mam opis. Ze względu na planowaną rolę samolot otrzymał bardzo oryginalne wyposażenie. W jego kadłubie umieszczono maszynę drukarską, bibliotekę, małą salę kinową, ciemnię do wywoływania zdjęć, centralę telefoniczną, pomieszczenia socjalne oraz nadajnik radiowy i potężne głośniki. Tym samym ANT-20 miał być latającym centrum socjalizmu, pozwalającym na jego szerzenie w najdalszych zakątkach ZSRR. Latające centrum socjalizmu. Jakby wyobraź sobie, że leci coś, co ma 8 silników.
Tak, latający pałac kultury stworzyli.
Wyobraź sobie, że słyszysz taki dźwięk, zanim go zobaczysz i leci 8-śmigłowy samolot o rozpiętości Boeinga 747 i słyszysz z niego głos Michała Nowickiego z kanału Odrodzenie Komunizmu. A potem ostatnią rzeczą, którą widzisz, jest ulotka, która spada ci na twarz.
I umierasz.
Screenżu. I dziękuję za przyjście na moje Q&A. Nie mam więcej na ten moment.
Moim ulubionym samolotem skromnie jest Su-47 Berkut. Kojarzysz, nie kojarzysz? To jest eksperymentalny, ponieważ nigdy nie powstał. Powstał bodajże jeden latający egzemplarz i zakończył swoją rolę w fazie testów. Dalej lata na pokazach lotniczych, ale nie został użyty. Jego rolę wyparł MiG któryś tam, ponieważ to był okres spierania się między ZSRR a Stanami Zjednoczonymi o przewagę powietrzną w teoretycznej wojnie. I powstał właśnie prototyp Su-47, który nigdy nie wszedł do produkcji masowej. I swój prototyp przedstawił też MiG i MiG wygrał, ponieważ MiG zaprezentował konstrukcję typową, a Su-47 zaprezentował właśnie model samolotu z odwróconym profilem skrzydeł, tak to się można nazwać, skrzydłami skierowanymi do przodu. Wygląda cudownie, seksownie, wspaniale, piękne, ostre kontury, wygląda szałowo. Rzecz w tym, że był problem, jeśli chodzi o przyspieszanie. Okazuje się, że drgania, które są generowane na skrzydłach od różnych rzeczy, nie rozchodzą się po tych skrzydłach, jak w klasycznym profilu, tylko są zwiększane przez opór powietrza, co może doprowadzić do urwania skrzydła przy dużej prędkości, więc nigdy dużej prędkości nie mógł osiągnąć. Nie jest znana dokładna prędkość, jaką może osiągnąć, ponieważ nigdy nie została rozwinięta. Ale jeśli chodzi o manewrowość w powietrzu, tip-top. Właśnie dzięki temu profilowi skrzydeł. Samolot łatwiej się obraca w powietrzu i ładniej śmiga. Także tak, to jest mój ulubiony samolot. Dziękuję za nasze Q&A. Okej, to były wszystkie pytania, jakie zostały nam wybrane przez jury w postaci pana S.
I czemu tak mało o samolotach?
Następnym razem będzie więcej. Następnym razem może coś od samochodziarzy, to powiem, jakie są nasze ulubione samochody rajdowe, mam nadzieję, bo na nich się jeszcze znam. Nikogo nie zaskoczy mój wybór.
I role się odwrócą.
I role się odwrócą, ja będę dużo więcej mówić, bo pan S nie jest samochodziarzem. Ale no, cieszymy się, że dużo z nas lubi latać. Latanie jest fajne. Także ten, to było nasze Q&A. Dziękuję za przyjście, dziękuję za wysłuchanie.
Dziękujemy za 20 tysięcy, ja pierniczę.
Tak. Fa, normalnie.
Na moment nagrywania.
Kiedy to było, panie?
Jest nas.
Na moment nagrywania jest nas, właśnie.
20 100 osób.
101! Dobra, rozumiem, że 100, bo liczysz bez siebie, to licz 99, bo będzie beze mnie, bo też jestem zasubskrybowany. Wow, nie wiem, co powiedzieć. Teraz dopiero o tym pomyślałem, tak? Myślałem, że będę wiedział, co powiedzieć w tym momencie, ale nie wiem, co powiedzieć. Dziękujemy, naprawdę dziękujemy.
Nie, mi się przypomina to właśnie, czy to było 5 tysięcy, 10 tysięcy, że zobaczymy się na 20 tysięcy? Czy jakiś taki kolejny milestone, i on był taki właśnie, kurczę, tak nieosiągalny, się wydawał.
To następnym razem widzimy się, jak będziemy mieć srebrną płytkę z YouTube'a za ile?
On to jest za 100 aż.
Za 100. Nie, no wcześniej. Hmm. Następne będzie na 21 370 subów. Wtedy. Magiczna cyfra już niedługo. No nie jest, wiesz, super odległe, ale będzie okazja do pogadania jeszcze o samolotach jeszcze raz.
Myślałem, że powiesz o samochodach.
Albo samochodach, jeśli takie pytanie padnie. Albo ulubiony silnik w samochodzie. O. Albo ulubiony samochód z serii Initial D.
A dasz mi iPada na ten czas, jak będziesz odpowiadać?
Dam ci klepsydrę do mierzenia czasu na odpowiedź. I role się odwrócą, jak zaczniesz coś o filozofii śmigać. Albo znowu odkleisz się z jakimiś fantastycznymi rzeczami. Cieszę się, że dużo czytasz i oglądasz i w ogóle ci się to podoba, ale mój Boże.
Czy to jest ten moment, żeby ci powiedzieć, że w Cieniach Pojętnych rasy są rasami ludzkimi, ale mają cechy różnych owadów, ponieważ ich przodkowie medytowali nad tymi owadami? I dzięki temu na przykład
nie, to nie jest ten moment. Nie. Do następnego, pat.